Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Z wszystkimi słuchaczami wita się Leszek. Drodzy Państwo, również witam panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości z Warszawy, z Fundacji Maximilianum. Jest z nami dyrektor tejże fundacji, pan doktor Andrzej Mazan. Serdecznie witamy, panie doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy.
Powinienem najpierw wymienić księdza. Oczywiście ksiądz Łukasz Kadziński, opiekun duchowy fundacji. Witamy, księdze Łukasz.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I również jest pan Jakub Sawicki, też współpracujący z tą fundacją.
Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
A może kogoś jeszcze pan pozdrowi?
No, pozdrawiam moją żonę bardzo, 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 Paulinę i trójkę dzieci, Wawrzyńca, Marię i Faustynę.
A pan, panie doktorze, bo przepraszam, nie zaproponowałem, a przecież trzeba pozdrowić małżonkę.
No, trzeba pozdrowić małżonkę. Pozdrawiam moją małżonkę, która oczywiście słucha i kibicuje nam w tej rozmowie i w tych problemach, które będziemy poruszać. Moją żonę Marię i moje dzieci. Nie wiem, ilu ich słucha, ale niektórzy słuchają, prawda?
Ale to już są takie duże
dzieci. Tak, duże dzieci. Tak, najmłodsze ma 20 lat, prawda? Najstarsze 39.
Tak. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat jest, że tak powiem, z wyboru słuchaczy. Dostawałem informacje różnymi drogami, żeby poruszyć temat związany z wyborem współmałżonka. Nasze dziecko wybiera współmałżonka i teraz coś nam się nie podoba, chcemy coś zasugerować, coś zrobić, a czy można coś zrobić, czy już nie można. Wobec tego temat, czy i jak wspomagać dziecko w wyborze współmałżonka. To jest dzisiejszy temat, nad którym będziemy się zastanawiać, no bo jako rodzice życzymy naszym dzieciom jak najlepiej. Chcemy, żeby czuły się szczęśliwe w życiu. Tyle, że właśnie w tym momencie, kiedy już nasza pociecha przedstawia nam swoją sympatię, no to w tym momencie, żeby już coś tam doradzać i tak dalej, to już jest mocno za późno. Ale o tym myślę, że będzie szerzej w audycji. Małżeństwo w ogóle jest coraz mniej modne, ale jednak Pan Bóg ustanowił je. Więc właśnie po coś to małżeństwo jest, księże Łukaszu. Prawda?
Małżeństwo, tak. Mogę, że lekko zażartuję na początku, chociaż nie jest to do końca żart, a raczej poważna sprawa. Od wielu lat, już blisko 10, jak liczyłem, tak się zdarza, że w każdej parafii prowadzę kursy przedmałżeńskie. Ostatnio z kolejną grupą osób, kiedy się spotkałem i robiłem wprowadzenie w nasze zagadnienia, to mówię, chciałbym wam uświadomić, że to, co będzie tutaj mówione, no jest zupełnie pod prąd tego, co widzicie, co słyszycie w świecie, ale także to, co w pewien sposób będziecie odnajdywać dzisiaj pod wpływem świata w samych sobie. I często ta wizja małżeństwa, która dzisiaj funkcjonuje w świadomości młodych i już nie tylko młodych ludzi, z tą wizją, którą odnajdujemy w Ewangelii, w zamyśle Pana Boga, no to tak powiedziałem na tym spotkaniu, no często łączy się tylko w jednej rzeczy, w słowie małżeństwo, a tak naprawdę to są dwie zupełnie inne koncepcje, bowiem to małżeństwo, które dzisiaj często funkcjonuje w świadomości ludzi, no to jest szukanie tak naprawdę siebie, własnej przyjemności. Co ja mogę z tego mieć? Jaką radość, jaką przyjemność? Jakie to będzie dobro dla mnie? A przecież tak naprawdę małżeństwo jest dziełem służebnym. To my służymy. Znaczy ci, którzy wchodzą w małżeństwo, służą swoją miłością, służą daniem swojego życia drugiej osobie, innym osobom, swoim dzieciom, społeczeństwu. Jest to dar na zewnątrz, czyli nie do siebie, a od siebie. I tak naprawdę no, dzisiaj pokutuje bardzo to, że w małżeństwie człowiek szuka przede wszystkim siebie, a zapomina o tym, że ma być i stawać się darem. Oraz to, że no, małżeństwo przede wszystkim jest rzeczywistością społeczną. Ono służy społeczności ludzkiej, służy innym ludziom. I to ta rola jest przede wszystkim w zamyśle Bożym.
Więc można tutaj dodać, jeżeli chodzi o ostrość naszego tematu, prawda, to ona jest dosyć dramatyczna, prawda? Dlatego, że wybór małżonka jest wyborem osoby, która w to małżeństwo wchodzi.
Pełnoletnie dorosłe.
Tak, i oczywiście generalnie rzecz biorąc, małżeństwo opiera się na rozumnym i wolnym wyborze. No i tu mamy ten punkt zaczepienia, prawda? Małżeństwo opiera się na rozumnym i wolnym wyborze. Więc z punktu widzenia rodzicielskiego my byśmy chcieli, prawda, żeby ten wybór był rzeczywiście rozumny i rzeczywiście, żeby był wolny, czyli żeby nie był podyktowany tylko fascynacją i uczuciami czy pożądliwością, prawda, ale żeby był z taką perspektywą, która generalnie rzecz biorąc jest doświadczeniem każdych rodziców, przynajmniej tych rodziców, którzy już te dzieci do dorosłości doprowadzili, czyli mają za sobą pewien dłuższy staż. Mówię tutaj o małżeństwie również w takim kontekście, że oczywiście, żeby zarysować ten problem, problematykę wsparcia dzieci w wyborze współmałżonków, no to oczywiście warunek podstawowy jest taki, że musi istnieć zaufanie między rodzicami a dzieckiem, prawda? To jest rzecz absolutnie fundamentalna, przy czym to zaufanie to jest, można byłoby powiedzieć, sprawdzian rodziców przez całe swoje życie, prawda? To znaczy rodzice nie mogą dziecka zawieść w żadnym momencie.
Jeszcze bardziej fundamentalna sprawa, jedność między małżonkami.
Tak.
Obojgiem,
tak.
Żeby nie było tu rozdźwięków.
No, nie, oczywiście.
Ale to już jest oczywistość.
No, nie, to niekoniecznie taka oczywistość, prawda? To tą jedność, którą w małżeństwie sprawia Bóg, bo problem polega na tym, prawda, że tę jedność, zwłaszcza na poziomie duchowym i uświęcenia, sprawia Bóg. Ale tylko takie proste pytanie, prawda? Jeżeli mówimy o małżeństwie, jeżeli to ma być małżeństwo rozumne, to my byśmy chcieli, prawda, również tego, żeby nasze dzieci rozumiały, w jaką rzeczywistość wkraczają. Tu już ksiądz Łukasz powiedział, prawda, że to jest rzeczywistość społeczna, taka, w której, no właściwie z jednej strony można by powiedzieć tak, że małżeństwo jest czymś, co jest pożądane z natury przez każdego, prawda? To jest tak, że można by powiedzieć, małżeństwo jest wpisane w osobę. Zwierzęta nie zawierają małżeństw. Małżeństwo jest sprawą ludzką, a więc dotyczy zarówno tego, co jest cielesne, jak i tego, co jest duchowe. Można by powiedzieć przede wszystkim, dotyczy tego, co duchowe, chociaż współcześnie raczej by, można by powiedzieć, większość tych młodych osób, prawda, funkcjonuje na poziomie fascynacji zmysłowej, prawda, fascynacji uczuciowej, prawda, fascynacji cielesnej, a nie fascynacji duchowej. Tym niemniej jednak, prawda, trzeba spojrzeć na małżeństwo jako na relacje, które są pomiędzy już po decyzji, po oczywiście po okresie narzeczeńskim, ale w każdym razie rodzina jest tym zespołem relacji pomiędzy mężem i żoną, opierających się o miłość, czyli o miłość, która polega na przyjaźni, czyli na tym, żeby tworzyć dobro dla drugiej osoby. Inaczej mówiąc, można by powiedzieć, że małżeństwo jest formą ekstazy dobra, prawda? Wychodzenia z dobrem ku innej osobie, prawda?
Ekspansji.
No, raczej właściwie ekstatyczności. To człowiek, bo to jest tak, że człowiek dlatego jest osobą, dlatego jest duchowy, że chce się dzielić dobrem. Człowiek jest cielesny i oczywiście współczesna kultura tworzy cielesność w tym sensie, że podsuwa wszelkie dobra, które są dobrami wsobnymi. Ciało potrzebuje uzupełnień dobra, wobec tego podsuwa się różnego rodzaju dobra. Natomiast wartość osoby jest taka, że ona chce dobra dla innej osoby, która jest afirmowana bezwarunkowo jako dar, bo tak to już było też powiedziane, prawda? I my chcielibyśmy właśnie, wchodząc w małżeństwo i chcielibyśmy, patrząc na nasze dzieci, prawda, żeby one miały tą świadomość, że wchodząc w małżeństwo, one wchodzą w cudowną, trzeba byłoby powiedzieć, rzeczywistość, w którą mogą spełnić się jako dar dla drugiej osoby, nie tylko w sensie małżonków, ale również w sensie przyjęcia daru osoby, która z ich relacji się pocznie, prawda? Inaczej mówiąc, tworzy się przestrzeń, tak byśmy powiedzieli, prawda, jeżeli gdzieś mówimy o co chodzi w tym małżeństwie, to chodzi o stworzenie domu, przy czym dom jest najpiękniejszym słowem na świecie, prawda? Nie ma piękniejszego słowa na świecie, bezpiecznego, prawda, takiego, który stwarza warunki wzrostu, warunki doskonalenia się, ale trzeba byłoby powiedzieć, że chodzi nam o to w tym chrześcijańskim widzeniu rodziny, że chodzi nam o to, żeby stworzyć rodzinę jako dom Boga. Bo dlatego, że małżeństwo jest również sakramentem, a więc sakrament, prawda, to jest dar od samego Boga, prawda, który przychodzi do małżonków, jako jedyny społeczny sakrament, prawda, wiążący dwie osoby. To nie jest pojedynczo dla żony i pojedynczo dla męża, tylko to jest sakrament jednoczący i dający siły do tego, żeby ci, którzy deklarują przyjaźń między sobą i życzliwość na całe życie, wierność i trwałość, prawda, i nieodstępliwość, bo tak byśmy nawet powiedzieli, aż i wspomagani są łaską Chrystusową, prawda, do tego, żeby móc być przyjacielem między sobą, żeby móc podnosić wszystkie czynności domowe na poziom, można by powiedzieć, uświęcający i jednocześnie, żeby stać się przyjacielem Pana Boga. Sakramentalność podnosi cały wysiłek małżeński na to, żeby ten dom funkcjonujący na podstawie relacji pomiędzy relacji miłości, prawda, był podniesiony przez Boga na poziom właśnie takim, w którym on może pokonać wszelkie trudności, może się udoskonalić i może się uświęcić. Jest coś niezwykłego, gdy spojrzymy na to, na Stary Testament, na Biblię, to w Starym Testamencie wszelkie małżeństwa, które tam są, one zgrzytają. Tam nie ma takiego wielkiego ideału jednego małżeństwa, które by przez historię było coś takiego, że to małżeństwo jest takie z natury idealne. I jeżeli mówimy o wspomaganiu rodziców w tym, to trzeba wytworzyć taką sytuację w domu, żeby to dziecko, które wkracza w małżeństwo, prawda, pragnęło sakramentu. Pragnęło sakrament. To jest piękna sprawa, prawda? W tym wszystkim.
To znaczy, żeby dzieci wiedziały, skąd rodzice brali siły, by się godzić, by mieć do nich cierpliwość, spokój wewnętrzny, mimo różnych zewnętrznych burz i nacisków. Dzieci muszą wiedzieć, że rodzice się modlą, że rodzice się spowiadają, że rodzice się przepraszają, że rodzice też mają trudne chwile, ale u Boga szukają ratunku.
Ta szkoła, która idzie przez rodzinę chrześcijańską, przez małżeństwo chrześcijańskie, prawda, pokazywania, doskonalenia się w miłości również poprzez pokonywanie trudności i upadków, prawda, które się w małżeństwie dzieją, zwłaszcza z pomocą Pana Jezusa, prawda, a właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że jeżeli mamy wspierać nasze dzieci w wyborze małżonka, to tak jak już tutaj Pan redaktor na samym początku powiedział, to nie jest to moment, w którym dziecko przyprowadza narzeczonego czy osobę, z którą chce się związać, to nie jest ten moment, w którym możemy dokonać dużych ingerencji. Oczywiście są różnego rodzaju i to doświadczenia Państwo też wiedzą i my tu też mamy doświadczenia, prawda, takie, że czasami sugestia ojca, sugestia matki, prawda, żeby się o coś zapytać, czy żeby się przyjrzeć, prawda, doprowadzała do tego, że ta relacja pękała ze względu na to, że ona tworzyła pewne zagrożenia związku niemoralnego, prawda, albo nieliczenia się z prawdą religijną. I to jest oczywiście takie wspomaganie rodzicielskie, czy takie wspomaganie przyjacielskie, bo to oczywiście niekoniecznie musi iść od rodziców, prawda, ale również od osób, które są życzliwe w stosunku do naszych dzieci, prawda, i powinny pomóc. No, zwłaszcza oczywiście to dotyczy księży, prawda, bo to tak, jeżeli mówimy o przyjaciołach, którzy są w stanie powiedzieć prawdę o tym wyborze, dlatego że jeżeli mówimy o wyborze współmałżonka, prawda, no to dla rodziców jest przepiękną sprawą, jeżeli dziecko przyprowadza, jeżeli poznajemy tego, kogo dziecko nasze ukochało, prawda, czy z kim wiąże nadzieję na przyszłe życie, prawda, ale rzeczywiście, żeby to był wybór roztropny, rozumny, prawda, no to my się przyglądamy, prawda, tej osobie i oczywiście też jest dla nas miło, prawda, jeżeli to dziecko taką osobę, z którą wiążę nadzieję, zwłaszcza, bo tu jest dla nas kluczową sprawą w tym małżeństwie chrześcijańskim, prawda? Absolutnie kluczową sprawą jest to, żeby ten przyszły współmałżonek był wierzący. To jest w ogóle, można by powiedzieć, no nie stanęliśmy na razie przed taką sytuacją, mówię my, prawda? To znaczy w sensie takim, że to Państwo nie wiedzą, ale mam za sobą, mamy w tej chwili, prawda, czworo dzieci, które funkcjonują w małżeństwach, prawda? I to jest, i każde z tych dzieci było przez nas, każdy z tych współmałżonków był przez nas przyjęty, zaakceptowany. Można byłoby powiedzieć, to jest przepiękne, właściwie można powiedzieć z pełną otwartością, prawda, z pełnym zaufaniem naszych dzieci, prawda, że to, co one, kogo one wybrały, prawda, jest przez nas przyjęte, prawda, i to rzeczywiście, no, było coś, co się sprawdza, nie, to jest tak, że to wsparcie i to pomaganie i to zapraszanie i ta pomoc, prawda, i ta akceptacja ciągle funkcjonuje, prawda, pomimo tego, że one sobie układają w różny sposób to życie, prawda, czasami chcielibyśmy, żeby to było inaczej, ale to jest ich życie w tym momencie, takie, na miarę ich odpowiedzialności, ale przede wszystkim na miarę ich relacji z Bogiem, prawda, na miarę ich relacji z Bogiem.
To znaczy, warto, żeby jak tutaj Pan mówił, żeby było wierzące, tylko właśnie tutaj też trzeba rozróżnić, że chodzi do kościoła, czy właśnie potrafi zawierzyć Bogu. No ale to już jest pogłębianie. No, dobrze,
nie, ale to nie tylko pogłębianie. Ja myślę, że to jest absolutnie fundamentalny, podstawowy warunek rodziców, prawda? To znaczy, dlatego, że to nawet nie jest taki, można było powiedzieć, wymóg takiego życzenia rodzicielskiego, tylko chodzi o to, prawda, że jeżeli my życzymy naszym dzieciom jak najlepiej, prawda, to znaczy chodzi o to, żeby one tworzyły relacje, które są relacjami prawdziwymi. Tu jest największy ból, prawda? Jeżeli mówię o tym, że dla rodziców chrześcijańskich, prawda, wybór współmałżonka przez dzieci, prawda, takiego, który jest również wierzący, prawda, to jest jak gdyby warunek podstawowy do tego, żeby to małżeństwo mogło się doskonalić i mogło funkcjonować w prawdziwie, ja nie powiem zbożny pomysł, zbożny sposób, prawda, ale chodzi mi o to, ja bym powiedział generalnie, znaczy bardziej podstawowo, żeby można było tak, ja bym to tak nawet powiedział, że chodzi nam o to, żeby w tym małżeństwie i w tej rodzinie sumienia nie były zdeformowane. Czyli żeby można było tworzyć dobro, które człowiek jest w stanie dać drugiej osobie przez sumienie, które jest formowane od razu w prawdzie. Małżeństwo wierne, sakramentalne, trwałe, miłością wypełnione jest czymś, co pozwala formować sumienie, czyli co pozwala tworzyć dobro, bo tylko dobrze uformowane sumienie pozwala drugiemu dać właściwe dobro.
Wzrastać, bo to jest sprawa permanentna, to nie wystarczy wejść w małżeństwo jako osoba wierząca, ale jeszcze potrafić korzystać właśnie z łask sakramentu małżeństwa. Ksiądz.
Ja może się nawet wypowiem bardziej pryncypialnie tutaj, ponieważ no to pytanie tak zadane trochę chyba retorycznie, czy i jak wspierać dziecko w wyborze współmałżonka, można by równie dobrze zadać pytanie, czy i jak wspierać dziecko w wyborze zbawienia, czy w wyborze życia wiecznego, ponieważ bardzo często albo no po prostu ten wybór małżonka, małżeństwa jest wyborem albo drogi Bożej w swoim życiu, albo tego zaprzeczeniem i albo kończy się często zbawieniem, albo co na nieszczęście potępieniem, kiedy człowiek, tak drogi człowieka jakby się pokierują, że czy zniszczy jakby to małżeństwo, czy zniszczy jakby swoją duszę w taki czy inny sposób, więc czy wspierać? Oczywiście, że tak, zawsze, tak, ponieważ też jak powiedzieliśmy na początku, małżeństwo nie jest nawet dla ukochanego dziecka, dla niego, tak? I to trzeba zawsze jakby uczyć, bo przyszliśmy tutaj, aby służyć. I małżeństwo, w które wchodzą dzieci, no, ma też służyć i dawniej jakby no, świadomości społeczeństwa i społeczności, no, to małżeństwo miało ogromne znaczenie, tak? To nie wchodziło się w przypadkowo, tak? Można by dyskutować, czy taki dawny, średniowieczny, czy wcześniejszy jakby model, w którym no, bądź co bądź rodzice niemalże narzucali wybór współmałżonka. Można by dzisiaj się oburzać w czasach wolności, niezależności, takiego personalistycznego bardzo podejścia do człowieka, że nie powinno mieć to miejsce, jak to było dawniej, ale ci rodzice, którzy wtedy no, wydawało się, że widzą większe dobro, czy lepiej widzą to dobro, nie tylko tego swojego konkretnego dziecka, ale także swojego na przykład rodu, czy swojego narodu nawet. No, ponieważ to małżeństwo miało zawsze jakby służyć i miało zawsze cel większy niż tylko to, żeby zaspokoić swoje prywatne, najczęściej właśnie emocjonalne, czy nawet zmysłowe ambicje. Wspierać. Jak? No to jest oczywiście pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi, nie ma prostej odpowiedzi. Trzeba szukać też tej odpowiedzi i myślę, że trochę będziemy dzisiaj o tym mówili, w jaki sposób wspierać. Na pewno na różne sposoby. Czasem są bardzo dramatyczne sytuacje, tak? W których trzeba, tak jak mówi Pan Jezus, modlitwą i postem wspierać. Sam pamiętam, chociaż to były zupełnie inne czasy, jakby z opowieści moich dziadków, którzy kiedyś stanęli przed rzeczywistością, w której ich córka miała się związać z człowiekiem, z rozwodnikiem, no i byli ciężko jakby przerażeni, podjęli ogromną jakby modlitwę, ostatecznie, a przecież to były już dawne lata, 60. moja babcia napisała list do ojca Pio, do San Giovanni Rotondo i w ostatniej chwili ta relacja się rozpadła, tak? No na różne metody, tak? Trzeba walczyć i nie, oczywiście nie mówię tylko o sytuacji negatywnej, że trzeba na wszelką cenę powstrzymać dziecko od wejścia w złą relację czy grzeszną relację, ale także wspierać w tym, żeby ta relacja, która jest, była jak najlepsza, tak? Bo często no wiemy bardzo dobrze przysłowiowo, że są konflikty pomiędzy rodzicami, a właśnie tą osobą, która wchodzi do rodziny. Są ogromne błędy jakby w tym podejściu, bądź jakiejś zupełnej ślepej uległości i strachu przed tym, że dzieci odrzucą, po jakąś chęć narzucania jakby swojej woli, czy swoich pomysłów, swoich rozwiązań. Więc tutaj oczywiście tej mądrości trzeba bardzo wiele, ale wspierać na pewno. Jak? No to trzeba znaleźć ten sposób, jak, i go naprawdę jakby szukać, począwszy od siebie, kim ja jako rodzic jestem, jeżeli mam wspierać to swoje dziecko.
Tak, czas nam szybko leci. Mówimy już o konsekwencjach ewentualnie jakiegoś wyboru, którego nie chcemy za bardzo zaakceptować, ale co zrobić, żeby dziecko takich wyborów dokonywało, że rodzice mówią: o, wspaniale, wspaniale wybrałeś, wybrałaś. Tutaj trzeba zacząć od początku.
Znaczy nie, no jasne, że tak, no wzmocnienie dziecka, prawda, jest naszym obowiązkiem. To mówię o rodzicielstwie, prawda, w tej materii, dlatego, że ten przykład miłości dziecka, akceptacji dziecka, prawda, dziecko wzrastające w rodzinie i jego akceptacja, prawda, jest tutaj kluczowa. Z to, czym my się spotykamy w tym momencie, można by powiedzieć, z trudnościami, to jest oczywiście to, co tutaj ksiądz Łukasz też zauważył, prawda, to jest niesłychany indywidualizm, moda na indywidualizm, prawda, czyli na postawienie na to, że to liczy się wyłącznie moje dobro, prawda, i moja decyzja. Ona może mieć tutaj różne wymiary i różne nasilenia, zarówno po stronie rodzicielskiej, jak i po stronie dzieci, prawda, to one mogą, rzeczywiście, jeżeli chodzi o wybór małżonków, może dojść aż do buntu, prawda, to niewątpliwie przeciwko rodzicom. No i poniekąd czasami słusznym, prawda? Ale dlatego mówię o pewnej dyplomacji, czy pewnej polityce, o pewnym niedopuszczaniu do czegoś takiego, prawda? Do kierowania się pewną mądrością, ale też to, co tutaj zostało powiedziane, no rodzice nigdy nie mogą wyrazić zgody, prawda, na związek, który jest związkiem grzesznym, prawda? Takim, który powoduje przez to, że człowiek wchodząc w tę relację nie rozwinie się, nie udoskonali się, prawda? A właściwie, bo i to jest jak gdyby też, dlatego że ta współczesna kultura jest przeciwko nam, w sensie takim, że ona rozmyła prawdziwą
istotę małżeństwa, tak byśmy powiedzieli. To jeżeli my mówimy o tym, że małżeństwo jest wierne, trwałe, nierozerwalne, prawda, i nastawione na służbę w płodności, czyli owocujące płodnością osoby, prawda, przyjęciem osoby, prawda, osoby jako daru od Boga, no bo przecież rodzice nie stwarzają dziecka, prawda, no to więc ta przestrzeń jest tego typu, prawda, tutaj ta tajemnica rodzinności, tajemnica małżeństwa jest, można by powiedzieć, właściwie ukierunkowanie w służbie Bogu, prawda? I to jest, i to, czego my, można powiedzieć, od strony dzieci się obawiamy, prawda? To tego, że ich jeszcze, można powiedzieć, niedojrzała wiara, prawda? Może czasami nie dopuścić do tego, żeby spełnić nawet, właściwie trzeba by powiedzieć, nie tyle życzenie Pana Boga, prawda? Ile miłość Pana Boga, którą On oferuje w małżeństwie i w rodzinie. Bo to byśmy może powiedzieli, że jeżeli nam by chodziło o małżeństwa naszych dzieci, prawda? To znaczy, żeby one było jak najbardziej, jak zresztą i nasze, nie? Otwarte na przyjęcie miłości przychodzącej od samego Boga, który z jakąś niesłychaną czułością, troską i siłą i mocą pochyla się nad każdym małżeństwem po to, żeby wydobyć to prawdziwe dobro, które może się zrealizować między małżonkami i w stosunku do dzieci. I teraz, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, czy mówimy o tym, prawda, że w końcu Kościół katolicki podkreśla, prawda, no, stając przed ołtarzem, zadaje ci pytanie, prawda, czy chcesz w sposób dobrowolny i świadomy, rozumny i wolny przyjąć tę drugą osobę. Czyli doprowadza, pytanie jest niesłychanie głębokie. Pytanie jest, nigdzie właściwie w żadnej instytucji nie zadają takiego pytania, takiego fundamentalnego pytania, prawda, o wybór na całe życie. To jest też coś przepięknego, prawda, że tutaj jest deklaracja, że człowiek może przyjąć drugą osobę na całe życie, zaopiekować się nią, zatroszczyć się nią, prawda? To ten wybór i dlatego głębokość tej decyzji małżeńskiej, prawda, jak ją sobie uświadomimy, no właśnie wymaga, można było powiedzieć, tego etapu przygotowawczego, prawda, jakim jest własny przykład, zwłaszcza dlatego mówię, że współczesna kultura nie daje przykładów wiernych rodzin, prawda, wiernych małżeństw, z jakim trudem trzeba by powiedzieć, no jest jakąś mądrością polityczną rodziców zadbać o przyjaźń z takimi rodzinami właśnie, które są również wzorcami, prawda? O funkcjonowanie dzieci w środowisku, dzieci wychodzących z rodzin, gdzie mogą się wspierać, prawda, w dobrym. No to jest rzecz no niesłychanie ważna, bo myślę, że właśnie problem z tego we współczesności, jeżeli mówimy o tym pytaniu wspierać czy nie wspierać, to on również jest związany z tym, że dzieci odkładają decyzję o małżeństwie, to jest pierwsza sprawa, prawda? Odsuwają ją z lęku, trzeba byłoby zapytać się, ze strachu, z niepewności, z niezrozumienia, czym jest małżeństwo, prawda, w tym momencie i w co wchodzą, prawda? Ale myślę, że z odsuwania tego, że boją się podjąć odpowiedzialność, nie?
Więc na całe życie.
Na całe życie, prawda?
A to jeszcze nie padło, że małżeństwo jest wspólną drogą do Boga, do nieba. Wobec tego.
To ksiądz usiłował powiedzieć.
Tak. To jest, no. I dlatego to jest takie właśnie ważne dla nas, rodziców, żebyśmy wypełnili swoje zadanie, nie tylko rodzicielskie w sensie zrodzenia i wychowania, ale takiego wychowania, żeby samodzielne wybory dzieci doprowadziły je razem ze współmałżonkiem do nieba.
No tak, ale to jest coś przepięknego, prawda? No, można tu się zachwycać różnymi syntetycznymi sformułowaniami naszego świętego Jana Pawła II na temat rodziny i na temat małżeństwa, prawda? Jedno, które jest oczywiście, no takie, jeżeli poruszamy ten wątek boskości, prawda, w małżeństwie, małżeństwo jako obraz Boga samego, prawda? Relacji między Bogiem, w Bogu samym, prawda? Bo tak byśmy powiedzieli, bo skąd jest miłość, skąd jest wiara, skąd jest nadzieja? Można by zapytać, kim ty jesteś, że dajesz nam takie dary, prawda? Pozwalające funkcjonować w miłości, wierze i nadziei, prawda? Między małżonkami, między dziećmi i rodzicami.
Mimo trudów i przeciwności.
No tak, ale jest coś takiego, prawda? Że tutaj można by powiedzieć tak, że ta świadomość o tym, że rodzicielstwo jest przekazywaniem obrazu Bożego. Bo bardzo łatwo można by powiedzieć, o, Kuba siedzi, prawda? Tu jest obraz Boży. Ksiądz, obraz Boży. Pan redaktor, obraz Boży, prawda? Ale teraz powiedzieć o swoim dziecku, że przyjmuję to dziecko jako obraz Boży. Obraz Boży, prawda? I ja mam stać się obrazem Boży i ja mam wychować dziecko na obraz Boży. No, Kuba, proszę.
Znaczy może troszeczkę tak od strony dziecka, bo cały czas jakby skupiliśmy się teraz od strony rodzica, ale od strony dziecka, jak to jest ważne. Tak jak ja sobie to myślę i jak rozmawialiśmy o tym temacie, że tak naprawdę rodzic wspomaga dziecko albo nie wspomaga tego dziecka tak naprawdę od chwili już jego narodzenia.
Poczęcia.
Poczęcia, nawet już poczęcia, prawda, panie profesorze? Że już na już w momencie poczęcia to dziecko jest wspomagane przez tego rodzica w wyborze tego współmałżonka, w wybraniu drogi życiowej, albo nie jest wspomagane, tak? No i tutaj teraz od strony dziecka. No dziecko musi mieć jakieś zasady, musi funkcjonować w jakichś zasadach. No ja byłem tego zupełnie na przykład pozbawiony, tak? Funkcjonowania w jakichś zasadach, ramach, w jakichś kategoriach. Wolno było wszystko. I to pokutuje też dalej w wyborze współmałżonka. To nie jest tak, że tamte rzeczy pozostały bez znaczenia.
Nie, no jasne, że tak. To znaczy dużo z nas i pewnie ja też bym tutaj mógł takie tam świadectwo dawać. Problem z jednej strony tak, to dziecko wzrastające nawet w rodzinie, która nie całkiem dobrze funkcjonuje, ono ma ogromne pragnienie funkcjonowania w dobrej rodzinie. Przenosi to i to jest bardzo piękne, że ono potrafi to przenieść, to pragnienie na swoją własną rodzinę. Trzeba by teraz zastanowić się, w jaki sposób to umożliwić, to funkcjonowanie w tej własnej rodzinie. Chociaż oczywiście bez pomocy, prawda, takiego ojca, no, zastępczego, czy ojca duchowego, prawda, przewodnika w dobrym, bo tu jest, o, tu byśmy powiedzieli, prawda, rodzice powinni być takimi troszeczkę wycofanymi przewodnikami w dobrym, wspierający, pokazujący, będący wzorem, żyjący tak, jak trzeba, prawda, mówię w sensie normatywnym, nie?
Znaczy, mieszczący... To wszystko w zależności od etapu rozwoju dziecka.
Tak, dokładnie, prawda, w tym wszystkim, ale to, bo proszę popatrzeć, to jest niezwykłe, że dziecko przychodzące w rodzinie, w małżeństwie, prawda, ono od początku wie, że jego miejsce nie jest w tej rodzinie, że ono idzie dalej, że ono ma przejść do następnego etapu, czy do tego, do stworzenia wspólnoty, która będzie znowuż na kształt tej rodziny, z której wyszedł, prawda? Ale świadomość dziecka nie pozostawania, prawda? On jest, rodzice, wydaje mi się, że podobieństwo jest fizyczne pełne do matki i ojca, podobieństwo moralne, podobieństwo duchowe nabywane w trakcie funkcjonowania, prawda? W trakcie przenosimy to podobieństwo w sposób niezwykły, prawda? Mówię nawet również o podobieństwie duchowym. Nie ma większej siły oddziaływania niż to środowisko rodzicielskie, ale z drugiej strony jest to pragnienie wyjścia, prawda? To człowiek opuszcza matkę i ojca, prawda? Opuszcza matkę i ojca i idzie i zakłada własne małżeństwo i własną rodzinę, prawda? Natura osobowa mężczyzny i kobiety tworzenia dobra, które jest dobrem osobowym, dobrem wspólnym, dobrem takim, które stwarza sytuację, gdzie osoby czują się dobrze. Gdzie osoby czują się dobrze. I dlatego oczywiście społeczeństwo nie będzie funkcjonowało bez rodzin. Pomyłka, czy jak gdyby sugestia tego, bo to, z czym my się spotykamy, dlaczego wspierać nasze dzieci, prawda? Przez ten przykład wzorczy, jeszcze raz powtarzam, przez ten przykład oddania, przez ten przykład właściwie można by powiedzieć składania ciała w ofierze, bo tak byśmy to powiedzieli. Rodzina jest, małżeństwo jest od tego, prawda? Żeby ta cielesność została właściwie, można by powiedzieć, pochłonięta przez rozwój moralny i przez rozwój duchowy, podporządkowana rozwojowi moralnemu i rozwojowi duchowemu. W ten sposób trzeba byłoby to ująć, prawda, że jest takim podnóżkiem, prawda, nie odrzucając potrzeb cielesności, nie odrzucając, prawda, natomiast jak gdyby porządkując w sposób ascetyczny, prawda, tak byśmy powiedzieli tutaj, tę cielesność. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, prawda, jeżeli chodzi o to wspieranie naszych dzieci, prawda, w tym wyborze współmałżonków, to ten niepokój, prawda, rodzicielski, jeszcze raz to, co pojawiło się, żeby dzieci funkcjonowały w prawdziwych relacjach, bo to jest kluczowa sprawa. W prawdziwych, to znaczy takich, które nie zaburzą ich osądu rzeczywistości moralnej, nie oddzielą ich od Boga, nie pozwolą na to, żeby ta droga do Boga została przerwana. Żeby to korzystanie z łaski Boga mogło istnieć cały czas, prawda? Bo my, rodzice, prawda, mamy świadomość swojej słabości, prawda? Mamy świadomość tego, jak bardzo potrzebujemy wsparcia Pana Boga i łaski Pana Boga w tym, żeby to zadanie pod tytułem wychowanie, przeniesienie tradycji, danie dziecku, można by powiedzieć, napełnienie go najlepszą tradycją narodową, prawda? Bo to też trzeba byłoby powiedzieć, jest ważne, prawda? My wychowujemy dzieci i my się rodzimy nie tylko dlatego, żeby mieć dobro własne, tylko po to, żeby dać dobro innym, i to w sensie małżeńskim, w sensie rodzinnym, w sensie wspólnotowym, w sensie narodowym i w sensie Kościoła, prawda? Więc można by powiedzieć, dlatego mówię, że człowiek jest ekstatyczny, dlatego że on chce tworzyć dobro, które jest dobrem maksymalnym, największym, prawda? Mieć udział w dobru największym. I dlatego mówię też o prawdzie funkcjonowania, w prawdzie małżeństwa wiernego, monogamicznego, trwałego, prawda? To nie jest bagatelna sprawa w tym momencie, dlatego że dopiero wtedy to dziecko może funkcjonować, można by powiedzieć, w sposób taki, że da dobro innym osobom, właściwe dobro innym osobom i nawet własnym dzieciom, prawda?
Tak, ale to jest cały proces wychowania, stawiania granic, bycia konsekwentnym, wymagania, ale i pocieszenia, jak nie wychodzi, i przytulenia, i pokazania, że no, rodzice też mieli takie trudności i można to przeżyć. Ale ksiądz jeszcze?
Ja może włożę tak troszeczkę jeszcze łyżkę dziegciu, że tak powiem, w to wszystko, bo tak patrzę na ten, przed oczami mam akurat napisane to pytanie, które nas dzisiaj tutaj gromadzi na tej audycji. Czy wspierać dziecko w wyborze współmałżonka? I tak ciągle patrzę na to słowo wybór, tak? Bo my tak przechodzimy nad nim jako oczywistość, że dziecko wybiera, ale może warto zadać sobie pytanie, czy to jest naprawdę wybór? I co musi być, że tak powiem, spełnione, żeby coś było wyborem? Przecież ja z konfesjonału, z rozmów, z kontaktu bardzo często wiem, że te relacje, no trudno je nazwać wyborem, tak? Kiedy się, a raczej częściej przypadkiem, który jest, często nieuporządkowanego wnętrza, emocji ludzkich, które wywołały trwanie, często potem bardzo bolesne, czasem latami przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w tą czy w drugą stronę. Czy to jest jakby wybór i co zrobić, żeby to był wybór? To nie było jakieś ciążenie, nie było to jakaś wynik nie wiadomo jakiego splotu wypadków, a tym bardziej jakby grzechu, tylko żeby to była kwestia jakby wyboru. Ja znów odwołam się do tych spotkań z kursu przedmałżeńskiego. Jedna z pierwszych katechez, którą zawsze prowadzę, to jest o tym, że nie sposób wyobrazić sobie, nie sposób stworzyć szczęśliwego związku, szczęśliwego małżeństwa, jeżeli człowiek nie zna samego siebie. Że to jest tak naprawdę punkt wyjścia. Jeżeli ja nie wiem, kim ja jestem, no, począwszy od tego jako dziecko Boże, jako człowiek stworzony, w ogóle jako człowiek, jako ktoś, kto ma konkretną historię życia, historię swojej rodziny i tak dalej, no nie jest w stanie w sposób świadomy stworzyć relacji z drugą osobą, to znaczy jej przy okazji też wybrać. I to jest jakby, ja tu nie mam, tak jak powiedziałem, gotowych rozwiązań, w jaki sposób wspierać. Trochę poddaję jakby może słuchającym pewne tematy, na które warto by, że tak powiem,
powiem, wejść w rozmowie, bo na pewno jakąś formą wspierania dziecka to jest rozmowa. Uświadomić tak naprawdę od tego, czym jest małżeństwo, od tego, kim ty tak naprawdę jakby w tym wszystkim jesteś, jaki ty jesteś tak naprawdę. Przecież ludzie młodzi, których obserwuję, którzy schodzą z sobą nawet latami, oni siebie nie poznają tak naprawdę. Oni nie są w stanie z siebie komunikować nawzajem sobie. Nie wpuszczają siebie, po siebie nie rozumieją, nie rozumieją drugiej osoby. Widzą, że jest burza różnych hormonów, które ciągną w różne strony. Nie bez przyczyny to, co dzisiaj mamy, jakiś ogromny zalew spraw o stwierdzenie nieważności jakby małżeństwa, tak jak często kanoniści mówią w tym przypadku, opierający się właśnie na niedojrzałość psychiczną, niewiedzę, niezrozumienie, czym jest małżeństwo. No, to są setki spraw, z czego one się biorą. Czy mówimy tutaj o wyborze, czy mówimy nie wiadomo jakby o czym. I więc rodzic, który stoi z boku tego wszystkiego, no z samej zasady, że stoi z boku, no nie tylko nie pomaga, ale krzywdzi w jakimś sensie.
Tutaj, no jeszcze tylko taki komentarz, prawda, to o tej wolności wyboru, prawda, nie poruszyliśmy tutaj tematu czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej w ogóle, prawda, jako podstawy wolności wyboru, prawda, w tym przypadku. I to tej czystości z jednej strony, która pozwala zintegrować, prawda, tą cielesność i podnieść, uporządkować ją w stosunku do ducha, ale z drugiej strony jeszcze o darze czystości przychodzącej przez Chrystusa w sakramencie małżeństwa, który pozwala jak gdyby przekroczyć, transcendować, prawda, czy odnowić czystość w małżeństwie, która to i to... To oczywiście moraliści bardzo pięknie mówią, prawda? No czystość jako czystość właśnie w sensie opanowania pożądliwości i patrzenia na drugą osobę w sposób podmiotowy, a nie w sposób rzeczowy. Bo to jest ta jeżeli gdzieś mówimy o wadze czystości, prawda? W przedmałżeńskich, w relacjach małżeńskich i zwłaszcza przedmałżeńskich, żeby do tego nie dochodziło, prawda? I żeby dać rację i przykład, prawda? W małżeństwie tego umiarkowania, tej wstrzemięźliwości, tego opanowania, prawda? Które jest później również podstawą, można by powiedzieć, ogromnego pokoju wewnątrz małżeństwa, bo jeżeli mamy nieczystość, to ta nieczystość później przekracza i wchodzi w niepokój i jak gdyby też burzy wiele relacji, czy sprawia wiele trudności jej opanowanie. Dlatego tutaj problem czystości z jednej strony, jeszcze raz powtarzam, jako problem integracji ciała i ducha, podstawowe, prawda, można by powiedzieć, cielesności, podporządkowania cielesności duchowi, a z drugiej strony jeszcze czystość przychodząca, taka właśnie oblubieńcza, która sprawia, że ta miłość pomiędzy małżonkami może być właśnie oczyszczona przez Chrystusa. To jest też piękna nadzieja, prawda? Dlaczego chcielibyśmy, prawda, żeby to małżeństwo, ono opierające się na czystości naturalnej, na czystości moralnej, dopełnione czystością chrystusową, doprowadzało do tego, że rodzice, żyjąc, uświęcając się, czy żyjąc, można by powiedzieć tak po prostu, po Bożemu, prawda, jak to było klasycznie, no tak mamy żyć, po Bożemu. No.
To znaczy, żyjemy razem ze sobą i razem z Bogiem. Modlimy się i rano, i wieczorem. Modlimy się do Boga indywidualnie, ale i razem w małżeństwie, modlitwą małżeńską, i razem z dziećmi, modlitwą rodzinną, jak tylko to jest możliwe. Ale na pewno nie może być tak, że tydzień nie ma modlitwy rodzinnej. Choćbyśmy, nie wiem jak pracowali, trzeba znaleźć ten czas. Korzystamy z sakramentów. Nasze rozmowy też obracają się wokół rzeczy, o których warto rozmawiać. Rzeczy, które są bezwartościowe, są rugowane. Tak samo korzystanie z mediów, z różnych filmów, książek. Czy to nam daje coś do wzrostu? Nie daje. Tego nie oglądamy, bo to nam nie przyczynia się...
To jest praktyka czystości, nie? W tym
momencie. Tak, no. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jeżeli rodzice tego pilnują, to dzieci wzrastając w tej atmosferze też będą miały przykład, jak dokonywać wyboru samodzielnie, mając własny smartfon, tablet czy laptop, prawda? Ale myślę, że słuchacze jeszcze dopowiedzą do tego tematu więcej. Dlatego chyba tyle tytułem wstępu wystarczy. Tak. I prosimy w takim razie drogich radiosłuchaczy o kontakt z nami. Słuchacze z Polski Północnej mogą telefonować na numer 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Jedno tylko zdanie na końcu. Małżeństwo jest radością, żebyśmy powiedzieli radością.
No. Oczywiście droga do Boga jest drogą radości. Bo jest niebo przed nami. Jest trudne, ale jeżeli jest razem z Panem Bogiem, to On nam daje również radość.
No tak, dobra.
Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. Dzisiejszy temat, czy i jak wspierać dziecko w wyborze współmałżonka. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan, pan Jakub Sawicki. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie.
Witamy.
Wszystkich państwa w studiu i słuchaczy. Od razu chcę się odnieść do takiej ważnej kwestii, którą przed chwilą właśnie powiedział pan Leszek, że jeżeli rodzice będą wybierać zawsze takie pozytywne, budujące rzeczy, na przykład w mediach, no to dziecko później będzie robić tak samo. No, to by było pięknie, ale niestety no, praktyka raczej pokazuje chyba coś innego, bo trzeba wziąć pod uwagę, że dziecko jest dzieckiem i ono jeszcze nie ma takiego rozumowania jak dorosłych, który po latach ma jakieś doświadczenia, dochodzi do wniosku, że szkoda mu czasu na jakieś takie rzeczy niewiele warte, prawda? I w ten sposób niestety dziecko nie będzie wybierać, że jak my sobie to pięknie wyobrażamy, że no będzie szukać takich rzeczy kształcących, budujących. Niestety nie. Dziecko jest ciekawe wszystkiego, w ogóle świata, no bo dopiero poznaje świat i ono będzie wybierać tak jak leci. No a to co i reszta, prawda, rówieśników i tak dalej. No czyli w 90% wiadomo co. No taką niestety antychrześcijańską, różną taką pseudokulturę. No nawet szkoda to rozwijać, bo wszyscy wiemy, co się znajduje w większości, prawda, na różnych portalach, no bo żeby znaleźć naprawdę coś dobrego w internecie, to trzeba dobrze wiedzieć co, no ale jaki procent młodzieży, dzieci orientuje się w takich sprawach? Chyba niewielki procent. No chyba jeżeli ktoś dorosły tak bardzo wytłumaczy, wskaże, pokieruje. No ale tak z reguły samo dziecko z siebie nie będzie wybierać dobrych rzeczy.
Jasne, panie Leszku, jasne, no panie właśnie, Leszku. Dlatego właśnie. Nie wolno dziecka zostawiać z takim obciążeniem, że ono ma dokonywać wyborów. Jak jest małe dziecko, to ma słuchać, ma być posłuszne. Im starsze, tym ma więcej obowiązków i praw, i możliwości, ale jest kształtowane. Dziękuję, panie Leszku, za postawienie problemu. Już odpowiadamy.
Ja jedno zdanie do tego, bo tutaj oczywiście to no, dziecko nie funkcjonuje w przestrzeni próżnej, prawda? To znaczy, to jest też tak, że tak dziecko, jak każdy człowiek, potrzebuje przewodnika w dobrym. Potrzebuje przewodnika w dobrym. I to ten przewodnik w dobrym to nie ogranicza się tylko do pokazywania tego, co dobre, ale również do ograniczania tego, co niedobre. I można by powiedzieć, że cała ta pedagogika nasza polega po prostu na tym, i to trzeba mieć też świadomość, na cierpliwym poprawianiu. W dobrym i w prawdzie, na cierpliwym poprawianiu dziecka w dobrym i prawdzie i odcinaniu od tego, co niedobre, prawda?
No. I ksiądz?
Znaczy tu kontynuując tą myśl, no tutaj dotykamy jakby bardzo poważnego problemu, który też nam się, że tak powiem, tu uwidacznia w zagadnieniu, które poruszamy. No to kwestia autorytetu jakby rodziców. Autorytet nie bierze się znikąd. No też jest stworzony z jednej strony przez to, kim ktoś jest. Tutaj mówimy w tym momencie jakby o rodzica, jaką postawę zachowuje, także tą moralną, ale jako jest jako osoba, ale także autorytet bierze się z konkretnych działań. Także z mówienia nie, także ze stawiania granic, z wymagania. A dzisiaj w dobie wszechkrólującej tak zwanego wychowania bezstresowego, właśnie braku, że tak powiem, narzucania czegokolwiek, myślenia, że właśnie dziecko samo wybiera, bo jest to no, taka forma właśnie naturalizmu polegająca, że dziecko będzie wybierało samo dobrze, bo jest, nie wiem, z natury rzeczy dobre, to nie jest jakby prawda, to jest nieprzyjęcie jakby rzeczywistości właśnie grzechu, czy pokusy, czy po prostu zła, za którym też stoi zło osobowe, którego celem jest odwiedzenie nas, oderwanie nas jakby od Pana Boga. Więc jeżeli ten autorytet rodzicielski nie będzie polegał na stawianiu jakby oporu od samego początku, także na sprawiedliwości, które jednym z elementów jest na przykład kara. Dzisiaj mamy ogromny strach, ja to słyszę także z konfesjonału, rodzice się spowiadają z tego, że ukarali dziecko. I nie chodzi tu bynajmniej o maltretowanie dziecka, tylko w ogóle zdenerwowałem się na dziecko, ktoś przychodzi. Ja próbuję spokojnie tłumaczyć, no to, że się zdenerwowałeś, nie oznacza, że jest, no jak zrobiło coś, to za co zasłużyło na to zdenerwowanie, co spowodowało to zdenerwowanie, no to no nie spowiadaj się z tego, bo jest to nie tylko rzecz naturalna, ale nawet potrzebna.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oprócz telefonów jest dostępna strona na Facebook Audycje dla Małżonków. Jest nasze zdjęcie, można zobaczyć i napisać jakiś komentarz, ewentualnie pytanie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Kraśnika.
Witamy Panie Stanisławie.
No mówiąc tak, dziecko ma dokonać wyboru. No, moja córka była już dorosła. Nie wypominałem, czy nie wypunktowałem wad kandydata na męża, ale mówiłem, jakimi cechami ma się kandydat no, legitymować, czy co, jakie ma posiadać. No i dobrze będzie. Jedna cecha zła, druga, znaczy jedna wada, druga wada, trzecia wada. Małżeństwo córki trwało 5 lat na siłę, żeby udowodnić, że jednak dobrze wybrała, w końcu wzięła rozwód, no i w tej chwili, ale ten tylko cywilny i w końcu trzeba było się przyznać właśnie, że wybór był nie tak dokonany, ale tylko tacie, mamie nie, bo mama jednak aprobowała. To jest właśnie taki dysonans, często się pojawia, że jeden rodzic aprobuje kandydata na małżonka dla dziecka, a drugi nie. To chciałem właśnie też zaznaczyć. Ale wybór miała własny. Nie mówiłem o konkretnej osobie, tylko mówiłem o cechach, jakimi powinien się kandydat legitymować. Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Stanisławie.
No tak jak mówiłem, ksiądz, jakby wcześniej, no nie można sobie odpuścić, tak? No to jest życie dziecka, to jest naszego dziecka, to jest jego kwestia zbawienia. No gdybyśmy odpuścili sobie ten temat, no to jaki jest jeszcze ważniejszy od tego? Od, tak jak pan tutaj powiedział, no to może zaowocować życiem w grzechu śmiertelnym aż do końca życia bez pojednania z Panem Bogiem. No wszelkie metody oczywiście, no nie chodzi, żeby do jakiegoś zła się posuwać, bo to nie o to chodzi, ale wszelkie metody, którymi jesteśmy w stanie jakoś dać dobro tak naprawdę swojemu dziecku, no trzeba tutaj, nie można sobie odpuszczać, nie można znikać na pewno z życia dziecka. To jest coś bardzo istotnego.
Ale ja myślę też o tej odpowiedzialności takiej rodzicielskiej za to życie dzieci dorosłych, prawda? Bo to, co tutaj pan Leszek mówił, że ta modlitwa z dzieciństwa, modlitwa rodzinna, która oczywiście zostawia swoje znamie i jak gdyby też porządkuje czas i porządkuje odniesienie i też, można by powiedzieć, porządkuje relacje w małżeństwie naszych dzieci, ale jest też ta odpowiedzialność, o której ja bym tutaj chciał dodać, że właściwie tak bym to powiedział. Powinniśmy się nieustannie, codziennie, i to dosłownie codziennie modlić za nasze dzieci. Codziennie, prawda? I to trzeba ufać Panu Bogu, nie w sensie takim, że Pan Bóg ochroni nam nasze dzieci, ale że będą miały większe siły do tego, żeby wybierać właściwie. Po prostu, to znaczy to jest nasza prośba i nasze błaganie w tym momencie i nasza odpowiedzialność za te dzieci. Ona się nie kończy z momentem dojrzałości, z momentem 18 lat, z momentem wyjścia za mąż. Ona jest cała, prawda? Ja tu wracam do tego, dlatego że chciałbym tu Państwa zachęcić, prawda, do tego, że do siły modlitwy, prawda, do tego, żeby modlić się za własne dzieci, nie ustawać w tym, dlatego że człowiek jest stworzony do tego, żeby wrócić do dobra. Nie ma determinacji w złu, prawda, nawet jeżeli popełni, i to trzeba było powiedzieć, największe błędy. Zawsze z pomocą Pana Boga może wyjść i wrócić i przejść i wieść życie czyste i święte, prawda? Tak bym to powiedział. Trzeba mieć tę siłę przekonania i tę siłę miłości do własnych dzieci.
Czy kłania się Różaniec Rodziców za dzieci, www.różaniecrodziców.pl.
Jeszcze Kubaś.
Tak.
Jeszcze jedno, panie profesorze, jeżeli się mylę, to proszę powiedzieć oczywiście, ale nawet jeżeli ten wybór był zły i ten kandydat nam się nie podoba, to modlitwa za tego kandydata musi być. No i tak. Nawet jeżeli w tym małżeństwie tak, się nie układa, tak, to w tym małżeństwie trzeba trwać z modlitwą i wspierać to dziecko, bo ten kandydat również może się nawrócić.
Nie, bardzo piękna sprawa, to znaczy tu jeszcze jest, właśnie, bo tu powiedzieliśmy odpowiedzialność za nasze dzieci. W momencie, gdy wchodzą w małżeństwo, odpowiedzialność, można powiedzieć, ojciec i matka, żeby być autorytetem, przejmują jak gdyby troskę i miłość o tego, o tą jedność małżeńską, prawda? O tę jedność małżeńską.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jolanta z Poznania.
Witamy Pani Jolanto.
Myślę, że warto również pomyśleć i o tym, żeby pewne rzeczy w życiu uprzedzać, żeby dzieciom mówić, że to warto modlić się o dobrego męża, o dobrą żonę, że no, wtedy to może nie będzie tak całkiem przypadkiem, bo z Bożą pomocą człowiek może spotkać tę właściwą drugą osobę, z którą ma spędzić życie i pójść wspólną drogą właśnie do tego celu, jakim jest niebo. Także no, oczywiście modlitwa jest czymś bardzo ważnym przez całe życie. Za swoje dzieci i za wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. I myślę, że na tym najbardziej polega wspieranie. Czasem nawet na tym, żeby zamilczeć, gdy nie mamy pewności, czy dobrze poradzimy, a czasem zabierać w sposób stanowczy głos w sprawach, które w naszym odczuciu są ważne, żeby o tym mówić, tak. Żeby nie wymuszać niczego, ale po prostu informować.
No tak, dawać świadectwo, prawda, bo to jest z jednej strony, prawda?
Tak, no, Pani Jolanto.
Ale to ładnie to Pani pojęła, znaczy to ta modlitwa za współmałżonka, to znaczy nauczyć dzieci modlić się o dobrą żonę, o dobrego męża, o powołanie, w ogóle rozeznanie powołania. I no właśnie, tutaj znowu wracamy do wolności i przypadków, prawda? W małżeństwie nie może być przypadku. Nie może być przypadku.
Tak. Dziękuję bardzo, Pani Jolanto. Ksiądz chciał coś powiedzieć?
Znaczy, troszeczkę, bo może odbiegając od tej jakby myśli z drugiej strony, też trzeba jakoś uświadamiać, bo zagubiliśmy w ogóle w dzisiejszych czasach, także wśród osób wierzących czy katolików, świadomość jakby no, oddziaływania społecznego, że no, nie sposób sobie wyobrazić ani dobrych wyborów, ani dobrego małżeństwa, ani dobrej rodziny, jeżeli społeczeństwo, społeczność, wiadomo, że dzisiaj mamy anonimowe miasta, ale nie będzie jakby oddziaływać czy pociągać jakby tą osobę do góry, a czasem no nie ma tutaj rzeczywiście nawet takiej fundamentalnej świadomości. Pamiętam taką historię z jakiejś wizyty duszpasterskiej w jednej z moich parafii, kiedy trafiłem do pani, która była bardzo zaangażowana w Żywy Różaniec, chyba była zelatorką nawet i akurat przyjmowała ze swoim wnuczkiem w mieszkaniu swojej córki. No i od słowa do słowa okazało się, że no córka żyje właśnie w wolnym związku razem z jakimś mężczyzną. Mają nawet już dziecko, cały czas się zastanawiają nad to, czy będą razem, czy nie. I jakoś tak coś mnie, że tak powiem, podkusiło i pytam, a skąd oni mieli na to mieszkanie, w którym mieszkają. I, no i ta pani, tak jak powiedziałem, zelatorka z Żywego Różańca powiedziała, że no kupiliśmy córce to mieszkanie. A ja mówię, że no to rozumiem, że pani ma tą świadomość, że dołożyła się do grzechu, tak, że jest pani współuczestnikiem tego grzechu. Ale jak to? Ja mówię, no przecież pani stworzyła im możliwość mieszkania i życia w grzechu, w tym mieszkaniu, więc jako świadomy katolik powinna mieć pani jakby tego świadomość. Była zszokowana, że ja tak postawiłem sprawę.
słuchaczka. Pani Anna pisze na Facebooku do nas: wzorem dla nas powinna być święta rodzina, Maryja, Józef i Jezus we wszystkim. W świętej rodzinie to nie Maryja wybrała sobie małżonka, ale został wybrany przez Boga za pośrednictwem jej rodziców, a ona tę decyzję w pełni przyjęła i zaakceptowała. Podobnie postępowano w następnych wiekach. To rodziny, a głównie ojcowie rodzin, umawiali się między sobą pod natchnieniem Ducha Świętego, że ich dzieci zawrą małżeństwo, a dzieci w pełni to przyjmowały i akceptowały. No taka refleksja, że dzieci nie dokonywały wyborów, tak, tylko ojcowie, i być może to były trwalsze małżeństwa.
No niekoniecznie, bo tutaj jednak ja bym się upierał przy tym, że Matka Boska wybrała Józefa, wybrała w sposób wolny, rozumny, świadomy i pełny. To, jakie były okoliczności, w których ona go spotkała, prawda, to są rzeczy wtórne w tym przypadku. Ale wybór był przez nią dokonany w sposób pełny, świadomy i dobrowolny.
No. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy ze Śląska. Witam wszystkich w studio. Pozdrawiam. I sprawa jest taka. Akurat sytuacja, którą opowiem, sytuacja jest jak najbardziej prawdziwa i która dzieje się aktualnie. Mój syn, który de facto jest psalmistą, prawda, od młodości, wychowany w rodzinie normalnej, jest ponadto szafarzem Najświętszego Sakramentu, związał się z kobietą, która po związku cywilnym dotarła, można by tak powiedzieć, z bagażem trojga dzieci, prawda? I związek cywilny,
aha, który... przeszkód nie było.
Przeszkód nie ma, skoro po związku cywilnym to kanonicznie można, jest osobą wolną, prawda? Po rozwodzie.
Tak, tak.
No i tak się to kręci. No, nas spotykają się w weekendy kosztem dzieci, prawda? Bo te dzieci jakąś tam opiekę mają zapewnioną. Są to dzieci już w takim wieku szkolnym, najmłodsze ma 4 lata. No i tak sobie próbują to życie ułożyć. No, wszelkie próby jakiejś tam rozmowy czy wpływu na to, że to coś tak nie bardzo po drodze i tak dalej, no nie przynoszą efektu. No, spotykamy się tam, oczywiście te kontakty trochę są takie zamarłe, trochę można by tak powiedzieć. W każdym razie takie racjonalne argumenty i wszystko, no, nie przemawia to. No. Ja to sobie tłumaczę może z tego z listu świętego Pawła, że szatan jak lew ryczący grasuje i kogo wypożyć, prawda? Tylko pytanie akurat, dlaczego to padło na moje dziecko? No i żoną tak trochę też modlimy się różnych sposobów, jak to można powiedzieć, chwytamy się. Myślimy, że ta sytuacja w jakiś sposób mądry, logicznie się rozwiąże. No, tak nam przystało. Nie poddajemy się. No i myślę, że to też jako do audycji takie swoje chciałem taką sytuację właśnie przedstawić.
Dobrze, dziękuję panie Jerzy.
Czy rozumiem, że oni nie chcą wziąć ślubu, tak? Po przeszkód, chociaż ona ma dzieci, formalnie nie ma, więc tak, sakrament mogliby zawrzeć, ale nie ma takiej chęci. No i tutaj to rzeczywiście trzeba by z jakąś modlitwą i ofiarą wyjść w tej intencji, żeby to się ułożyło naprawdę z jakąś taką hojnością serca.
Tak, bo skoro ona weszła w związek nie sakramentalny, prawda, tylko cywilny, no mieli dzieci, no potem ten mąż już okazał się jakoś niepasujący, no ale dalej powiedzmy, no czy jest to dążenie do prawdy, do Boga. No, człowiek, który jest szafarzem, no to chyba ma odpowiednią wiedzę i formację na ten temat. No i on chce prawdopodobnie ją nawrócić, no ale o to trzeba jeszcze się modlić mocno i nie tylko modlić i ofiary, żeby to mogło nastąpić, no bo to są ludzie wolni.
Nie, myślę, że tutaj problem cierpliwości, prawda?
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pani na antenie.
Dobry wieczór.
Szczęść
Boże. Ja dzwonię z Lublina. Jestem matką dwóch córek.
Pani imię?
No pozostanę jedną słuchaczką jestem. Od 20, od chwili istnienia radia.
Słuchamy pani.
Przeżywamy wielką traumę w rodzinie. Małżeństwo naszych córek rozpadło się w tym roku od początku. W styczniu 21-letni staż. Ludzie wykształceni. Córka jest lekarką, psychiatrą. Z górnej półki wykształcenia. Zięć jest adwokatem. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, młodsza córka. Dwa miesiące potem rozpadło się małżeństwo. Zięć się wyprowadził, ponieważ powiedział, że ma dosyć. Mają, w jednym małżeństwie jest córka 19-letnia zdaje maturę, a tu są bliźnięta cudowne 8-letnie. I teraz odnośnie, ja całej audycji nie słuchałam, ale tematykę śledzę, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem, wprawdzie już na emeryturze, kulówką. I rozważam w sumieniu swoim, co mam sobie do zarzucenia. Mianowicie, co do małżeństwa pierwszego, przyjęliśmy zięcia bardzo serdecznie, był to kochany zięć, jest kochany, nadal uważamy tak. Doszło między nimi do rozdziału, ale nie mieliśmy żadnych, nie stawialiśmy żadnych jakichś niechęci. Natomiast co do drugiego małżeństwa, które zawarte było 10 lat temu. Czy jestem słyszalna?
Tak, tak, słuchamy, tak. Słuchamy panią.
Bardzo odradzaliśmy. Prosiliśmy wręcz. Nie powiem, że no, błagałam córkę. Córka starsza, ta właśnie psychiatra, miała wszelkie dowody na to, żeby odstąpić od tego związku. Ślub był odkładany dwukrotnie. No ale córka uległa swoim postanowieniom i doszło do tego, że w tej chwili jest rozdział. Zięć wypisał się z kościoła, chcę powiedzieć. Daje przeszkody, żeby dzieci religijnie prowadzić. Córka była bardzo podporządkowana w małżeństwie. No ale nie dało rady i nie, po prostu no, dalsza perspektywa chyba jest trudna. I mówię do tego, że prosiliśmy, byliśmy szczerze zaniepokojeni i wyszło jak wyszło. Proszę o wsparcie i proszę o modlitwę.
Bóg zapłaci za zaufanie. Dziękujemy pani za to świadectwo.
Znaczy, no tak, no, poza współczuciem i obietnicą jakby modlitwy niewiele jakby tu oczywiście można powiedzieć, bo no, po pierwsze oczywiście jakby każdy przypadek jest tu bardzo jakby indywidualny i nie ma jakby jednoznacznych odpowiedzi, dlaczego jakby tak się stało, poza jakby grzesznością ludzką. Oczywiście my próbujemy jakby dzisiaj rozmawiać o tym, jak wspierać dziecko w wyborze małżonka, a nie jak, to jest zupełnie jeszcze inny temat, pomóc dziecku, żeby to małżeństwo trwało dalej, albo żeby je utrzymać w obliczu kryzysu. To też jest, że tak powiem, jakby ciekawy na pewno temat, ale jest to jeszcze jakby z grubsza jakby inny temat, bo nie zawsze, tu pani mówiła jakby o dwóch przypadkach,
No, oczywiście mogę tylko na podstawie tego, co pani powiedziała, coś próbować jakby mówić. Możliwe, że mamy tu do czynienia z dwoma jakby w tym sensie różnymi przypadkami. Możliwe, że w jednym był to dobry wybór, tyle, że no, diabeł nie śpi, tak? I życie, i świat oddziałuje na ludzi. Nawet po wielu latach małżeństwa, te małżeństwa się rozpadają nie dlatego, że były błędnie zawarte, w sensie, że niewłaściwie, że tak powiem, niewłaściwy wybór został dokonany. W drugim przypadku sama pani mówiła od początku jakby o wątpliwościach i niewłaściwym jakby wyborze. Teoretycznie można by gdybać, tak, co było jakby też w tej relacji, że córka nie chciała jakby was, państwa posłuchać. Jest to jakiś ból oczywiście i wyrazy jakby współczucia, ale też żeby pamiętać, że nigdy no do końca trzeba walczyć, tak? Bo nigdy to nie jest tak, że sprawa jest zakończona i pozamiatana i trzeba ciągle jakby mieć, żywić nadzieję.
Dziękuję księdzu.
Jedno zdanie tylko. Trzeba mieć świadomość wolności ludzkich wyborów, to oczywiście i czasami trudno nam się z nimi pogodzić, ale wolność istnieje. Myślę, że tutaj dobrze byłoby zastanowić się, jak wspomóc córkę i jak wspomóc wnuki w tym, żeby ta sytuacja, ja nie wiem, czy skompensować, bo to źle powiedziane, prawda, ale skupić się na tym, jak pomóc wzrastać i doskonalić te dzieci, które tam zostały w tym małżeństwie i te córki, które też ciągle są, można by powiedzieć, potrzebują miłości rodzicielskiej.
Tak, i tutaj oczywiście jest jeszcze dalszy temat, jakby, o którym też warto powiedzieć. Ja nie mówię w tym przypadku, ale bardzo często po rozpadnięciu się tych małżeństw sakramentalnych te osoby wiążą się z kolejnymi osobami. To jest kolejny dramat, tak? Grzech do grzechu, zło do zła. I to też trzeba wiedzieć, no, próbować chociaż przeciwdziałać tej drugiej rzeczywistości.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże wszystkim, Barbara z Górnego Śląska.
Witamy Panią Barbaro.
Chciałam podpowiedzieć, że rzeczywiście moc modlitwy jest potężna. Tylko tak jak mówię, Pan Bóg jest prosty, jest bardzo konkretny. Módlmy się konkretnie. Ja miałam podobną sytuację z tym wynajął mieszkanie, mieszkał z dziewczyną. Mówił, że żyje w czystości. Ja pytałam się za każdym razem, kiedy ślub, a mamo, przestań. Ty się módl. Więc ja przedstawiłam Panu Bogu sytuację. Mówię, Panie Boże, ja sobie z tym nie poradzę. Ale Ty tak. Ja przez Maryję oddaję Ci mojego syna, tą dziewczynę pod Twoją opiekę i proszę, albo niech się to skończy ślubem, albo niech się rozejdą. Rozeszli się. Było tak w dwóch przypadkach. Także sami nie kombinujmy jak koń pod górę, bo to jest bardzo ciężko. Może się zejdą, może się zmienia, może ona się zmienia. Nie. No, albo się zmieni, albo się nie zmieni. To zostawiamy Bogu. Oczywiście modlitwa. I to konkretne. Czyli na zasadzie, Panie Boże, oddaję Ci ten związek, czy to małżeństwo. Zrób coś z tym. Ty się tym zajmij, ja Ci oddaję przez opiekę, przez czyste serce Maryi. Ty sobie z tym na pewno poradzisz. Ale ta modlitwa była nieustająca. To nie było tak, że ja raz na miesiąc wspomniałam Panu Bogu, że tam coś chcę konkretnie poprosić. Pan Bóg wysłuchuje, jeżeli to jest szczerym sercem, bez kombinowania, powiedzieć, Panie Boże, zatrosz się Ty, Panie Jezu, zatrosz się tym, ja Cię o to bardzo proszę i dziękuję. Proszę, dziękuję. Tyle bym chciała powiedzieć. Z Panem Bogiem życzę wszystkim błogosławionej nocy. Dobranoc.
Dobranoc, Pani Barbaro, z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci, znaczy to po raz kolejny jakby mówię tutaj pod wpływem tego, co pani powiedziała, no trzeba walczyć, to jest walka. To jest walka o zbawienie, to jest walka o duszę. To jest wielka, jakby poważna jakby sprawa, abyśmy się nigdy z tego nie zwalniali.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Tomasz z Wrocławia.
Witamy Panie Tomaszu.
Ja jestem w takiej sytuacji życiowej, że jestem po rozwodzie. Moje małżeństwo rozwaliła, że tak powiem, teściowa, wrzucając się cały czas. Mam 15-letnią córkę i teraz obecnie jestem w nowym związku, mam 3-miesięcznego synka. No są przeszkody do zawarcia zarówno z mojej strony, jak i nowej partnerki do zawarcia sakramentu małżeństwa. No i też pytanie moje takie o Eucharystię, o pojednanie z Bogiem, o odpowiedź. jest to trudna sytuacja, no i szukam wyjścia. To wszystko.
Tak, dziękuję panie Tomaszu. Ksiądz.
Tak, no, pojednanie z Bogiem się dokonuje w prawdzie i dokonuje się przez nawrócenie człowieka, czyli jakby odejście od zła, odejście od grzechu. Dzisiejszy świat jakoś mówi, że życie bez grzechu jest no, niemożliwe i każda próba jest z góry skazana na niepowodzenie. No tak nie jest. Tak nie jest, i bo inaczej no, całe nasze staranie, czy nasza wiara i sakramenty byłyby bez sensu. I Chrystus umarł na krzyżu i pokazał nam, że to jest jakby droga. I myślę, że każdy jakoś powinien no, mierzyć się z tym, jeżeli pragnie Boga więcej niż, nie wiem, ludzi i więcej niż innych rzeczy, to powinien o to walczyć. Sam miałem przypadek na jednej z moich parafii. Bardzo był jakby podobny, no, pana, który do mnie trafił. Miał jedno dziecko z jedną kobietą, drugie dziecko z drugą kobietą, no i przyszedł do mnie powiedzieć, co on ma robić. No ja powiedziałem, no nie wolno ci mieszkać ani z jedną, ani z drugą, a dzieci są twoimi dziećmi i musisz za nie wziąć jakby odpowiedzialność. Obie o niego walczyły, on, ale posłuchał, tak? Gdzieś najpierw jakieś rekolekcje, nawrócenie jakby własne, a potem ostatecznie się skończyło nawet tak, że tych dwóch jego synów mieszkało z nim i byli ministrantami i wzrastali w wierze, on się nimi jakby zajmował. Był w stanie jakoś też pomóc uporządkować życie tym swoim dwóm paniom, z którymi był. No, można, tak, tylko trzeba gdzieś no, zapomnieć o sobie, a wybrać Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, ksiądz Dariusz.
Szczęść Boże, nie, tu ojca Dariusza z nami dzisiaj nie ma. Jest ksiądz Łukasz Kadziński. Słuchamy panią. Kto mówi i skąd? O, tylko z ojcem Dariuszem chciała pani rozmawiać. No niestety. Ojciec Dariusz już swój dyżur miał. Nie może cały czas być na antenie. Także też ojcowie muszą żyć. Słuchamy Radio Maryja.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak. Słucham sobie tej audycji. Jestem ojcem czworga dzieci.
Kogo witamy i skąd?
Bogdan z Gdańska.
Witamy panie Bogdanie.
Mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz, jak ksiądz przekazuje naukę o rodzinie dzieciom podczas katechezy? Skoro z wypowiedzi bardzo często wynika z tego, że rodzice sobie z tym nie radzą, no, więc w jaki sposób ksiądz to przekazuje?
To tylko krótko może powiedzieć, bo temat dzisiaj jest inny, jak wspomagać dziecko w wyborze współmałżonka. Ale oczywiście, że żeby dziecko było formowane, to mu trzeba najpierw obraz Boga przedstawić. To jest rola rodziców na początku, potem katechetów. Księże.
Znaczy, no to pytanie to jest bardzo jakby szerokie.
No, olbrzymie.
Trudno, że tak powiem, jakby odpowiedzieć jakby w jednym zdaniu, no bo inaczej jakoś mówi się pewnie dzieciom młodszym, inaczej licealistom, inaczej studentom, inaczej jakby ludziom dorosłym i tak dalej. Też zależy jakby od pewnego odniesienia, tak, czy mówię jako nauczyciel, czy jako kierownik duchowy, czy jako spowiednik, czy jako formator. To jest no, zawsze w prawdzie, tak? To najprościej na to pytanie jakby mógłbym odpowiedzieć. Zawsze w prawdzie i starając się jakby o sobie towarzyszyć, nawet jeżeli to no, te dwie rzeczy w rozumieniu tej osoby się kłócą, tak? Że prawda, którą mówię, równa się odrzucenie, ponieważ ja funkcjonuję inaczej, no tak często, tak najprościej jest jakby, ale nawet nie wiem, tutaj obecność siedzącego Jakuba, z którym się znamy kilkanaście lat, od czasu, kiedy był no, nastolatkiem jakby tak naprawdę i przechodził różne też burze w swoim życiu. Dzisiaj jest małżonkiem i ojcem trójki dzieci. Akurat jemu jakby towarzyszyłem, jemu mówiłem jakby o małżeństwie. Nie zawsze mu się to podobało w taki sposób, jak to mówiłem, ale no jakby nieustanne i modlitwa i trwanie i odniesienie do pokazywania jakby prawdy no zaowocowało jakby no pięknym małżeństwem i piękną rodziną.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam, Sławek z Gdańska.
Witamy panie Sławku.
Chciałem powiedzieć o dwóch sprawach. Wcześniej ksiądz wspomniał. Oczywiście witam serdecznie wszystkich kapłanów prowadzących i również pozdrawiam wszystkich, którzy brali udział w dyskusji przede mną. No i też to natchnęło mnie to, co wcześniej usłyszałem na temat tego, co w moim życiu miało miejsce. Mianowicie ja mam już dwóch dorosłych synów. Jeden syn od prawie dwóch lat jest w związku małżeńskim, od zeszłego roku sakramentalnym, wcześniej miał związek cywilny. Natomiast chciałem powiedzieć o takiej kwestii, bo wcześniej była mowa o tym, że rodzice powinni jak gdyby kształtować swoje dziecko, przygotowywać je do tego wyboru, do tych w ogóle wyborów życiowych, którym jednym z najważniejszych jest oczywiście wybór małżonka. Ja w swoim życiu miałem wiele sytuacji, gdzie poszukiwałem żony, poszukiwałem osoby, z którą chciałbym spędzić całe życie. I trafiłem na moją małżonkę obecną przez wspólnotę z osobą, z osobami niepełnosprawnymi. Gdzieś tam w którymś momencie zbliżyliśmy się do siebie w sensie duchowym, oczywiście zaczęliśmy się poznawać, a od pielgrzymki w Lourdes zaczęliśmy już jak gdyby być parą, jak to co najmniej nasi mówili, i to zakończyło się naszym małżeństwem. Szczęśliwym 25-letnim już pewnym małżeństwem. Natomiast jeśli chodzi o relacje do syna i do synów i do pomoc w wyborze małżonka i wyborze osoby, z którą chciałoby się spędzić życie w przyszłości, szczęśliwe i dobre życie, to największym problemem, jaki ja miałem w swoim życiu, to wszystkim poradzenie sobie z obrazem ojca, który został we mnie ukształtowany przez moich rodziców i przez mojego ojca. I tutaj wielkim problemem jest na dzisiaj, ja to mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bolesnego niestety w dużej mierze, że wielkim problemem jest wejście w życie dorosłe nieprzygotowanym, by mówić o ojcu, który kocha. Ojcu, który jest ojcem szukającym swojego dziecka, szukającym rozmowy, szukającym porozumienia. Gdzieś w którymś momencie padło takie stwierdzenie, że mamy nie tylko mówić o tym, co dobre, tak, kształtować to, co dobre, ale również korzystać z kar. W moim przypadku ten ciężar był przesunięty w kierunku karania i bardzo silnie, że tak powiem, to było akcentowane w moim wychowaniu. Praktycznie, że biorąc, w bardzo wielu przypadkach byłem karany w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach, z różnych powodów, co spowodowało, że obraz ojca, a tym samym przeniesienie na obraz Boga Ojca, został ukształtowany jako tego, który każe, nic więcej, w dużej mierze. I w tym momencie rozmawianie z dzieckiem, kiedy mi się pojawiło, może kiedy już pojawiły się nam dzieci w małżeństwie, to przede wszystkim musiałem sobie sam, przed sobą, razem z żoną, oczywiście z różańcem w ręku i na modlitwie przez Boga kształtowanym, poradzić sobie z obrazem ojca, który był we mnie, żeby móc pokazać dziecku prawdziwy obraz ojca, który kocha. I to jest wielkie zadanie rodziców, żeby najpierw zajrzeć do swojego serca. Ojciec i mama zaglądają do swojego serca i patrzą, jak ono jest ukształtowane na obraz Boży. Jeżeli jest coś nie tak, to bierzemy różaniec do ręki, bierzemy się za modlitwę i za pracę nad sobą, żeby ukształtować, odzyskać, oczyścić obraz Boga, który mamy w sobie. Tego prawdziwego Boga, kochającego, cierpliwego, wytrwałego, przebaczającego, czującego, wrażliwego, słuchającego, a nie tylko każącego i mówiącego, co ma być, a co nie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, uświadomiliśmy sobie w którymś momencie z naszą żoną, że dzieci nie są naszą własnością. Bardzo często w małżeństwach, jak się rozmawia ze znajomymi, mówimy, a moje dziecko, moje dzieci. To nie jest złe określenie. Ale bardzo często takie określenie, albo często takie określenie przychodzi w prawo własności, a to już jest zła postawa. I kiedy ja sobie to uświadomiłem, w którymś momencie, w jakimś sensie zacząłem inaczej patrzeć na relacje z moimi synami, z naszymi synami, dziećmi danymi nam od Boga. I w tym momencie te relacje przestały być relacjami właściciela i w cudzysłowie, no nawet nie przedmiotu, ale osoby, tak, jako tego niewolnika czy sługi, ale jako przyjaciół, jako dwóch równorzędnych partnerów w rozmowie, w byciu ze sobą, w życiu ze sobą. I jeżeli ta świadomość gdzieś tam w którymś momencie zacznie kształtować się u rodziców, jeszcze kiedy dzieci właśnie są małe, tym lepiej będzie później w przyszłości nawiązać właściwe relacje, a jeżeli pojawią się problemy, to po prostu stanąć twarzą w twarz w prawdzie z dziećmi i porozmawiać o tych problemach, mówić o tym, jacy my mieliśmy problemy, co przeżyliśmy i co nas kształtowało jako rodziców, jak również w jaki sposób my chcielibyśmy pomóc wam w kształtowaniu waszego ojcostwa i macierzyństwa. I to właściwie tyle. Także Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję panie Sławku. Bóg zapłać.
Ja chciałbym tutaj się odnieść, to jest bardzo trudny i piękny temat, prawda, kształtowanie ojcostwa, to znaczy bycie ojcem w rodzinie, znaczy funkcjonowanie mężczyzny jako ojca, właściwie trzeba by powiedzieć, ojcostwo jest koroną mężczyzny, prawda, jest to jak gdyby to, w czym, jeżeli to ojcostwo jest spełniane w sposób odpowiedzialny, uczący się nawet też, bo trzeba było powiedzieć tak, że idąc przez rodzinę, prawda, mężczyzna, który jest ojcem, również doskonali się w tym. Nie mówię, że nie popełnia błędów, prawda? Dobrze jest się do tych błędów przyznać. Czasami trzeba to dziecko przeprosić, prawda? Problem karania, problem odpowiedzialności i myślę, że trzeba patrzeć również na to ojcostwo z taką perspektywą dalszą. To znaczy, że żeby nie ulegać takiej presji, prawda? Bycia za wszelką cenę fajnym ojcem. Tu chodzi o dobrego i mądrego ojca, prawda? To znaczy chodzi o to, żeby z tym synem czy z tą córką, a może zwłaszcza z synem, prawda? Bo tu to podobieństwo męskie jest bardzo poważne, chociaż oczywiście miłość i wzorzec męski dla córki jest też kluczowy, prawda? Bo można by powiedzieć, że córka orientuje się w wyborach swojego współmałżonka patrząc na ojca. Ten wzór ojcowski jest kluczowy tutaj, ale mówię też o tym, żeby patrzeć z taką perspektywą, można by powiedzieć, zaprzyjaźnienia się później ze swoim synem, jak on już jest dorosły, prawda, to wtedy możemy przejść na relację przyjaźni, natomiast na relację wtedy, gdy jest dziecko małe, gdzie dziecko jest jeszcze takie, które trzeba pokazywać, to jest relacja odpowiedzialności, relacja autorytetu, relacja nauczyciela, relacja tego, kto ocenia i pokazuje dobro i zło i kto prowadzi. I w związku z tym oczywiście i czułość, i przebaczenie, i autorytet, i oddzielenie, i kara, i można by powiedzieć zdecydowanie w tych działaniach, które rodzice uważają, że są niebezpieczne czy zagrażające, prawda? Tutaj nie zdejmiemy tej odpowiedzialności sobie z rodziców i myślę, że tu, że to jest... Znaczy ja tutaj, można by powiedzieć, walczę tylko z takim obrazem, żeby nie za wszelką cenę nie starać się być fajnym ojcem, tylko żeby być mądrym ojcem, żeby być dobrym ojcem, prawda? Żeby wziąć odpowiedzialność za to prawidłowe kształtowanie wyborów dobra, za prawidłowe kształtowanie sumienia dziecka.
Dziękuję. Chwila muzyki. Państwo, słuchacie Państwo Radia Maryja, 23.04 właśnie minęła, audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem zaprosić na kolejne audycje za tydzień, 23 maja. Temat modlitwa rodzinna. Przedstawi ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. 30 maja miłość małżeńska, a miłość rodzicielska. Pani Agnieszka Zawisza, doradca rodzinny, publicystka z mężem Bartoszem. 6 czerwca temat mąż, przywódca. Państwo Anna i Grzegorz Powideł, familiolodzy z Fundacji Filome. 13 czerwca jak rozeznawać wolę Bożą w małżeństwie. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie, doradcy życia rodzinnego i ksiądz Tomasz Owczarek. Także serdecznie zapraszamy. Każdy wtorek 21.30 i nasze audycje dostępne, archiwalne na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Ksiądz Łukasz Kadziński też ma ogłoszenie. Proszę bardzo, księże.
No tak, nasze tematy wszystkie tak naprawdę małżeńskie, rodzicielskie dzieją się jakby wokół tematu ojca i ojcostwa i mężczyzny. To jest bardzo poważna kwestia, jakby jak uformować mężczyznę, jak uformować ojca w tym świecie takim poddanym przyjemnościom, poddanym jakiejś konsumpcji, często sfeminizowanym, wśród mężczyzn tak często zagubionych, czy będących w sidłach nałogów. My tutaj właśnie w gronie też obecnych po raz kolejny tworzymy taką inicjatywę pieszej pielgrzymki mężczyzn do świętego Józefa. To są takie 5-dniowe rekolekcje w drodze. Rozpoczynamy od Jasnej Góry, od Matki Bożej, idziemy do Kalisza, do świętego Józefa. W gronie właśnie męskim, poruszając tematy dla mężczyzn i szukając rozwiązań dla mężczyzn, jak mężczyznę ukształtować. W tym roku też po raz trzeci będziemy szli. Ta pielgrzymka jest w dniach od 26 do 30 sierpnia, od Jasnej Góry do Kalisza. A szczegóły można znaleźć na naszej stronie pielgrzymkowej, która brzmi dojuzefa.pl.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Już rozłączył się telefon, ale odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Ja telefonuję z Warszawy, jestem stałą słuchaczką. Chciałam powiedzieć na temat małżeństwa, co jest właśnie powodem, głównie powodem zakłóceń w małżeństwie. Mnie się wydaje, że w każdym małżeństwie niezależnie, a zwłaszcza w młodych, pycha i odejście od Boga, brak zrozumienia. Wystarczy spojrzeć sobie w oczy, powiedzieć przepraszam i wszystko sobie przebaczyć i zająć się tym, co jest na co dzień, pracą, wychowywaniem dzieci i trudem, bo dzisiaj i w małżeństwie młodszym i w starszym nie jest łatwo żyć, ale trzeba przede wszystkim modlić się. Teraz jest okazja czcić Matkę Bożą z Fatimy. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za telefon. Czy mamy telefon? Nie. Jest. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, Grzegorz i Konia.
Witamy Panie Grzegorzu.
No ja jestem ojcem 5 dzieci. Nie jest tak, jak sobie robię czasami rachunek sumienia. Nie jestem szczęśliwy z tego, co robiłem w życiu. Rozstrzał moich dzieciaków jest dosyć duży. Jak wspomniałem, mam ich 5. Jestem starym facetem, mam 45 lat. Nie potrafię niestety dogadać się z moimi dziećmi, szczególnie z najstarszym synem. W moim czasie Facebook czy inne media społecznościowe to były na przypadku. Teraz niestety Adam cały czas, czy wolny czas spędza w komputerze. Miał niestety z nim wspólnych, tak jak ja miałem z moim ojcem, który nie żyje już od wielu lat. Mieliśmy wspólne zainteresowania. A co do żony i co do wyboru żon, nie wiem jak to jest. Mam wielu znajomych, którzy się rozstali ze swoją partnerką czy żoną. Ja na szczęście spotkałem i za to dziękuję Bogu, spotkałem taką kobietę, z którą jestem 25 lat. Urodziła mi piątkę wspaniałych dzieciaków, naprawdę jestem strasznie szczęśliwy z tego powodu. Chwalę dzień, kiedy ją spotkałem. Nie ma między nami jakiejś wady, a jeżeli jest jakakolwiek wada, to wszystko rozwiązujemy na podstawie karteczek, czyli dogadania się po prostu. Bo małżeństwo to jest sztuka kompromisów. Nie uda mi się inaczej, nie udaje się inaczej przetrwać, jeżeli ani jedna nie ustąpi, ani drugie nie warto w to ustąpić. Dobrze mówię?
Panie Grzegorzu, oczywiście trzeba ustępować, ale trzeba też szukać wspólnego dobra. Nie tyle ustępować.
Ja tutaj zaniepokojony jestem tutaj, bo pan powiedział, że pan nie ma kontaktu z najstarszym synem. Ja myślę, że jednak musi pan postarać się powalczyć o to, to znaczy tak układać relacje, tak, można by powiedzieć, tak dobierać różnego rodzaju sytuacje, w których do tych rozmów by mogło dojść, prawda? Wszystko jedno, co pan zorganizuje, czy pan zorganizuje wspólne wyjście, czy wspólną wyprawę rowerową, czy wspólne kino, nie wiem, co pan zrobi, prawda? Ale tu rzecz jest naprawdę ważna. To nie chodzi o to, żeby tego zrobić to na siłę, prawda? To trzeba politycznie, to trzeba delikatnie, prawda? To trzeba doprowadzić do tego, żeby to zaufanie u syna odzyskać. I pan się musi tutaj troszeczkę też zastanowić, dlaczego tego zaufania nie ma, prawda? Dlaczego ten syn ucieka od pana? I dlatego zachęcałbym, prawda, do tego nawet porozmawiania z żoną, prawda? W jakiś sposób wspólnie do tego dojść, prawda? Żeby jednak... No, to zaufanie było, prawda? Żeby ta rozmowa się pojawiła.
Tak, dziękuję panie Grzegorzu. Także myślę, że właśnie trzeba walczyć o swoje dzieci. Nawet jeżeli chwilowo jest jakiś brak kontaktu, to nie zrażajmy się tym. Po prostu stwarzamy sytuację i czekamy. Ważne, że jesteśmy otwarci na rozmowę. Nie musimy rozmawiać, możemy siąść obok i jak chcesz mi coś powiedzieć, to powiedz. Ja jestem tutaj, mam czas dla ciebie i siedzę przy tobie.
Myślę, że jednak więcej starań trzeba zrobić, prawda? To jest minimum, żeby być codziennie dla dziecka. Żeby być autentycznym, nie? To nie o to chodzi, żeby tam w jakiś sposób zafałszować tę relację, prawda? Tylko pokazać, prawda, że na dziecku mi zależy, prawda? To jest rzecz taka.
Tak, jeżeli akurat ktoś jest fanem futbolu, no to pójść razem na mecz, fanem jakiegoś zespołu, pójść razem na koncert tego zespołu, żeby było o czym rozmawiać. Słuchamy,
no tak, dokładnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Proszę.
Szczęść Boże, kogo witamy i skąd?
Marianna z Wąbrzyńskiego.
Witamy panie Marianno.
Ja, jeśli chodzi o przygotowanie dzieci do wyboru,
tak,
to z doświadczenia życiowego... to rodzice muszą jakby oboje chcieć brać w tym udział w życiu rodzinnym, a mało słowem to swoim własnym przykładem.
Przykładem.
I ja, jeśli chodzi o mnie, 39 lat po ślubie, mąż alkoholik, niepracujący, zdradzający publicznie dzieci, i widziały, patrzyły na to wszystko. I właśnie jedna córka żyje w związku niesakramentalnym z rozwiedzionym człowiekiem, ale człowiek jest bardzo dobry, mają dwoje dzieci. Drugie już w tym roku przystąpiło do Komunii Świętej. I chciałam spytać księdza, czy, bo ja jestem bardzo wierząca, cały czas się modlę, jestem też w róży za własne dzieci, ale mój mąż niestety tylko przeszkadzał i przeszkadza w dalszym ciągu. I to nie jest to, jeśli takiego się ma współmałżonka, to naprawdę jest bardzo trudno. I chciałam spytać księdza, pomimo że ja bardzo dużo czytam religijnych książek i czasopism, że nie potępiamy dziecka, tylko czyn. A Pan Bóg będzie sądził według Twojej miary. Bo naprawdę ten chłopak jest bardzo dobrym człowiekiem, pomaga wielu ludziom w różny sposób. I obserwując znajomych, to widzę, że właśnie więcej jest tych małżeństw, rodziców, nie wiem, czy niedobranych, czy po prostu nie angażujących się w sprawy rodziny. A to wpływa niestety na dzieci. Myślę, że tak moja skromna podpowiedź, że jeśli rodzice nawet będą tłumaczyć dzieciom, to dzieci nie zawsze to przyjmą, że może na lekcjach religii, żeby katecheci księża tłumaczyli przyszłym tym żonom, mężom, jak trzeba modlić się o dobry wybór, chociaż wszyscy nie trafią na dobrych. To tyle. Bardzo proszę księdza o odpowiedź, bo bardzo się modlę za twoje dzieci i...
Dziękujemy pani Marianno.
Znaczy tak, no to jest bardzo bolesny temat. Ale nie ma takiego zła, z którego by Pan Bóg nie mógł wyprowadzić dobra. I przede wszystkim jakby na tym mamy, z tego punktu mamy jakby wyjść. Ale to zdanie nie powoduje, że powinniśmy akceptować zło, czy mówić, że grzech nie jest grzechem, czy szukać usprawiedliwienia jakby dla niego, tylko po to, żeby go nie zmienić. Nie, no, trzeba się modlić i dążyć do tego, żeby grzech został zatrzymany, żeby zło nie działo się dalej. No ponieważ no, zło zawsze ma jakby swoje skutki i nawet jakby te dzieci, które wzrastają w tym związku, który nie jest jakby prawdziwym związkiem, no potem będą to samo jakby kopiowały jakby w swoim życiu i to będzie szło jakby dalej w świat, więc myślę, że też no, ta dobra osoba, o której pani jakby tutaj mówiła, no nie przestałaby być dobra, gdyby do swojego dobra, które czyni dla innych, przestała dodawać grzech. No trzeba do tego dążyć zawsze, jakby stawiając w prawdzie, no i pamiętając, że za prawdę Chrystus oddał życie na krzyżu, no bo jest jedna prawda o naszym zbawieniu, jedna prawda jakby o naszym życiu wiecznym, nawet jeżeli no wiążą się z tym jakby ogromny nasz ból i cierpienie, prawda nas wyzwala.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoniłem z Łodzi. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. My, rodzice, to często tracimy coś, co dla nas powinno być najważniejsze, czyli nadzieję chrześcijańską. Z nadziei chrześcijańskiej wynika ufność do Pana Boga. My, rodzice, to popełniamy jeden podstawowy błąd. I nie powinniśmy tego robić, że często współdziałamy w grzechu. My powinniśmy tego unikać. Najgorzej, jak rodzic się pogubi w zasadach i tak dalej. Trudno, są różne sytuacje, ale nie współdziałajmy w grzechu, czyli nie popierajmy nowych obyczajów i nie popierajmy sytuacji, które się źle kończą po prostu w małżeństwie. Tak mi się wydaje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Anie.
Nie, tutaj oczywiście pan ma rację, to znaczy trwanie w prawdzie o małżeństwie i rodzinie, w prawdzie o wartości małżeństwa wiernego, no jest sprawą nawet no fundamentalną, to znaczy tutaj cały czas pojawia się ten problem jak gdyby tego, że człowiek ma własny pomysł na życie rodzinne, własny pomysł na życie małżeńskie. I za wszelką cenę czasami stara się tę myśl przeprowadzić i trzeba powiedzieć, to nigdy nie wyjdzie. to nigdy nie będzie miało skutków zarówno indywidualnych, dobrych, jak i społecznych. To będzie prowadziło do trudności, można by powiedzieć, w tym rozwoju duchowym, czy w rozwoju dobra przez tę osobę, która tkwi w niewłaściwej relacji, w niewłaściwej, można by powiedzieć, fałszu, prawda, tej relacji, ale to pociągnie również za sobą słabość oddziaływania wychowawczego, wzorczego, co jest dobrem. Rozmyte zostanie przewodnictwo w tym, co jest dobre.
Pan Bóg utworzył małżeństwo i on ma instrukcję obsługi. Jak będziemy tworzyć własne, no to po prostu nie będzie to, o co chodziło Panu Bogu, czyli nie będziemy szczęśliwi ani teraz, ani w wieczności. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa.
Witam Panie Jacku.
W sumie to ani nie jestem niestety małżonkiem, ani ojcem. Natomiast chciałem powiedzieć, bo są takie zagmatwania tego życia w różnych sytuacjach i takie problemy, które naprawdę bardzo, bardzo ciężko rozwiązać i mamy wszyscy bardzo wielkie rozterki. Tak trochę na pocieszenie oczywiście, aczkolwiek w żaden sposób nie oponuję przeciwko temu, co tam ksiądz i goście mówią. Natomiast studiowałem na Papieskiej Akademii Teologicznej, teraz już jest to Uniwersytet Papieski, i studiowałem dogmatykę i moim profesorem był ksiądz Jan Szczurek i praktycznie na każdym wykładzie pojawiało się piękne zdanie, które zapamiętałem chyba najbardziej z całych studiów. Deus semper major, Bóg zawsze większy, nawet od nauczania Kościoła, i to było taki bodziec takiej radości z miłosierdzia Bożego, że pomimo tego, co nas spotyka, pomimo tego, jakie mamy problemy, jakie mamy rozterki i z czym się musimy zmagać, to żeby o tym pamiętać mimo wszystko, że nauczanie Kościoła musi być takie, jakie jest, bo muszą być pewne zasady, ale żeby nigdy nie tracić nadziei, bo Bóg jest od wszystkiego większy, nawet od nauczania Kościoła katolickiego. I to był taki największy dogmat, który zapamiętałem z całej dogmatyki. I to jest przepiękne. I to chciałem wszystkim, którzy mają te wielkie problemy i rozterki, przekazać. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Jacku. No i riposta.
Nie tyle riposta, prawda, ile uzupełnienie. Oczywiście, że Bóg jest większy od wszystkiego, co jest, to nie ulega wątpliwości. Natomiast problem interpretacji tego, w jaki sposób my to interpretujemy tutaj, jest... Bóg jest oczywiście większy od nauczania Kościoła, natomiast nauczanie Kościoła jest wierne Bogu. I to jest to, można powiedzieć, magisterium nauczania Kościoła. Jest wierne Bogu i dlatego mamy się tego trzymać, prawda? To jest nasza wskazówka, to jest nasz przewodnik. Tu nie jest coś takiego, że my jesteśmy autonomiczni jak bogowie i możemy decydować o prawdzie i dobru. My musimy się dopasować do tego, co jest prawdą i co jest dobrem. I nauczanie Kościoła jest tu po prostu czystą wskazówką. Nauczanie Kościoła katolickiego jest właśnie głosem Pana Boga.
I ksiądz?
Czy to jest taka pokusa w takich trochę zawalowanych sformułowaniach, ładnie brzmiących, ale tak naprawdę polegająca na tym, żeby podporządkować Pana Boga mnie, mojemu życiu, moim błędom, moim grzechom. I to wcale nie jest często, że Pan Bóg jest zawsze większy, tylko tu chodzi, że ja jestem większy, tak naprawdę. I Pan Bóg ma się nagiąć, że tak powiem, do mojego życia, do moich błędów, do moich wyborów. Ja nie muszę nic zmieniać, a Pan Bóg musi sobie ze mną poradzić.
Tak? Bo jest wielki.
Tak, bo jest wielki.
Także tak, ostrożnie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Temat 3, jak wspierać dziecko w wyborze współmałżonka. No nie wszystkie telefony dotyczyły dokładnie tego tematu. No właśnie może były skutkiem tego, że rodzice nie za bardzo przygotowali do dobrego wyboru współmałżonka, no bo jednak wiele tych związków się sypie z różnych powodów. Co jeszcze należałoby na koniec powiedzieć na ostatnie parę minut?
Znaczy, no na pewno tak jest, to rzeczywiście tutaj w chwili wymieniliśmy może po jednym zdaniu w kwestii telefonów, że no często są to bardzo bolesne jakby historie, tak. Ale mówiąc o tym, no co, no to o rzeczach już nieodwracalnych w jakimś sensie, zło się stało i cierpienie z tego powodu jest, no my chcieliśmy jakby w tej rozmowie raczej właśnie jak zapobiec temu złu. No, myślę, że no, bardzo istotne oczywiście, tak jak powiedziałem, pytanie jest, odpowiedź jest oczywiście twierdząca, tak, wspierać, jak szukać autentycznie, prawdziwie, z miłością, z zaangażowaniem, z oddaniem, z własnym jakby przykładem, no wprawdzie także z umiejętnością jakby przyznania się do własnych błędów i złych wyborów, po to, żeby dziecko jakby tych wyborów nie powielało, ale też jakby i konsekwentnie i umiejąc powiedzieć jakby nie i no i czasem z bólem płacąc to, że dziecko no, wybierze inaczej, a może nawet od nas w jakimś sensie się odetnie. No ja w jakiś, prowadząc i wspólnotę ludzi, nawet już przez no, kilkanaście lat, no, były doświadczenia osób, które no, odsunęły się, odeszły, a wydawało się, że są bardzo jakby blisko, a po latach jakby wracały jednak no, do tej prawdy, jednak do tej jakiejś miłości. No i to nie ja jakby naginałem jakby prawdę, czy tylko no ktoś, no tak jak syn marnotrawny, musiał jakby doświadczyć po to, żeby móc gdzie wrócić. I tak samo jakby jest w przypadku rodziców, którzy no muszą być punktem odniesienia jakby wskazującym na Boga.
I pan doktor Andrzej Mazan?
No małżeństwo... Znaczy tu nam wypłynęły takie no, przy tych telefonach, że to małżeństwo nam się troszeczkę tak zaciemniło, prawda? A jednak małżeństwo jest, można by powiedzieć, największym prezentem Pana Boga dla świata. Małżeństwo jest tym czymś, co Pan Bóg, można by powiedzieć, w jakiejś mierze ukoronował stworzenie człowieka, ale też cały wszechświat tymże małżeństwem, czyli tą relacją, w której człowiek może współpracować z Bogiem zarówno w tym, że jest dzieckiem Bożym, że jest przyjacielem Boga, że jest współpracownikiem Boga, że ma udział w współtworzeniu osoby, która może pokochać Boga. I myślę, że żebyśmy tutaj tej perspektywy nie zamazywali, to znaczy, że to małżeństwo, że my mamy w tej chwili taką epokę, w której rzeczywiście w tym ostatnim telefonie i w tym komentarzu, który nam tutaj wyszedł, prawda, że coraz więcej ludzi uważa, że ma własny pomysł na to, w jaki sposób relacje małżeńskie przeprowadzić. A myślę, że istnieje coś takiego jak prawdziwa natura kobiety i mężczyzny i ten głos prawdziwej natury kobiety i mężczyzny właśnie odzwierciedla się w małżeństwie wiernym, trwałym, nierozerwalnym i jeszcze ubogacony sakramentem, miłością Chrystusową, miłością Pana Boga jest czymś, co daje największą radość i można by powiedzieć współtworzy największe dobro społeczne. Dlatego zadbajmy o to, prawda, że tutaj nie oszukamy czegoś, znaczy nie ma takiej możliwości, żeby ten kryształ małżeństwa, bo tak bym powiedział, nawet diament małżeństwa, społeczny diament małżeństwa w jakikolwiek sposób oszukać i zamienić na grafit, nie? Nie ma co próbować.
To, co Pan Bóg wymyślił, To jest najcenniejsze. Tutaj człowiek choćby kombinował, to nie jest w stanie wymyślić czegoś lepszego. Po prostu małżeństwo jako właśnie wspólnota dwojga ludzi z Bogiem kroczy razem ku Bogu, ku wieczności. I to jest coś wspaniałego. I to jest coś wspaniałego i dlatego te nasze audycje dla małżonków i rodziców starają się jakoś dotrzeć z tą informacją, że to jest prawdziwe szczęście. Także nie można kombinować i próbować poprawiać Pana Boga, bo nie tędy droga.
Tak, bo małżeństwo nie wyrosło z pomysłu ludzkiego, nie wyrosło z chaosu, nie wytworzyło się społecznie.
Ewolucyjnie.
Prawda? Tak, dokładnie, prawda? To nie w tą stronę, prawda? Ono jest jak gdyby zakodowane w osobie mężczyzny i kobiety, zakodowane w osobie mężczyzny i kobiety, prawda? Jako właściwa forma relacji, która jest relacją, no właśnie, dającą, można by powiedzieć, zarówno największą radość rodzicom, czyli przynoszącą nowe życie, największą radość społeczeństwu, największą radość narodowi, największą radość ludzkości, ale też największą radość Panu Bogu, dlatego że któryś ze świętych powiedział, prawda, radością Boga jest nowy, żywy człowiek.
No tak, ale miejmy też tą świadomość, tak ostatnio, no, przeżywamy stulecie Fatimy, siostra Łucja w jednych z swoich przesłań powiedziała, że ostatnia bitwa będzie o rodzinę i o małżeństwo. No i jesteśmy w bitwie o rodzinę i małżeństwo i to jest bitwa.
Jesteśmy tego świadkami. I dlatego formujmy się, nie rezygnujmy, walczmy, bo jest o co. Jest o co. Serdeczny Bóg zapłaci, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych, kolejnych. Dziękuję również naszym gościom, księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać wszystkim słuchającym. Dziękuję.
Księdzu, nie księdzu, panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać wszystkim.
I panu Jakubowi Sawickiemu. Dziękuję również.
Bóg zapłać serdecznie. Może mój wkład nie był duży w dyskusji, ale na pewno bardzo za nią dziękuję.
Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.